Weszłam do tego Sainsbury's Jacek i tam nikt nie było. Nie było w ogóle mąki, nie było w ogóle mydła. Kumasz, mydła, normalnego takiego mydła, takiego. Sainsbury's to jest jeden z najważniejszych sklepów sieci angielskich. No ja tylko nie mogę zrozumieć. Idziesz do polskiego sklepu, proszę, delikatesy, pierożki.
No, widzisz? Widzisz? Duma narodowa rozpiera nas?
Ja uważam, że Polacy są o wiele bardziej zaradni. O wiele bardziej zaradni są, tylko tam mają swoje problemy. Ale jeżeli chodzi o rzeczy różne, to są o wiele bardziej zaradni. Anglicy to oni by wymarli.
Naturalnie o ogrodach, odcinek 55. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Witamy serdecznie w ostatnim kwietniowym odcinku, a mówić w tym odcinku będziemy o tym, co się robi w maju w ogrodzie ekologicznym i już zapowiadamy, że kolejny odcinek to zrobimy o balkonach. Nareszcie osoby, które do nas piszą, a sporo pisze, co tam na tych balkonach, jakie warzywa, jakie kwiaty, czy strona północna, południowa, wschodnia, zachodnia, co warto, jak warto i dlaczego warto. Włączymy w to także, Katarzyno, terasy i wszelkiego rodzaju uprawy.
Oczywiście.
W pojemnikach. Mhm. Dokładnie, żebyśmy mieli więc za tydzień wszyscy zainteresowani uprawą pojemnikową i uprawą na balkonach, niech szukają nas od rana w czwartek. Wiesz, co jest według mnie takim najważniejszym w maju narzędziem ogrodnika? Albo aplikacją na komórce najważniejszą, albo nie wiem, na komputerze.
Wiem. Prognoza pogody. No.
Zgadza się, nie? To jest najważniejsza rzecz w maju, tak, moim zdaniem. Dlatego, że po pierwsze wyczekujemy deszczu. Ten deszcz jest istotny, bo jest bardzo sucho. Na szczęście u mnie ostatniej nocy mocno popadało.
Zgorzałem również, także to na szczęście mam już odfajkowane.
Ziemia jest wilgotna, cudownie, więc ta zieleń za chwilę wybuchnie po prostu.
Dokładnie.
Wyskoczą rośliny, które do tej pory siedziały przy ziemi nisko i myślały, czy to warto wychodzić, czy już nie zostać i zakwitnąć tak nisko nad ziemią, bo nie wiadomo, co będzie. Teraz wybuchnie zieleń, wyjdą kwiaty, wyjdą warzywa, będzie zupełnie inaczej po tym deszczu. A drugi powód, dla którego te aplikacje i urządzenia wszelkie stosujemy i oglądamy jakieś prognozy pogody, szukając wiarygodnych źródeł, to są przymrozki, nocne przymrozki, bo to jest chyba największy wróg w maju każdego ogrodnika.
Dokładnie, ja o tych przymrozkach też dużo myślę, też się nimi martwię i nawet w związku z tym mój najnowszy filmik na YouTubie właśnie będzie poświęcony przymrozkom. Jak co zrobić, żeby w naszym ogrodzie nie było aż tych przymrozków, ale nie będziemy tutaj nad tym się, że tak powiem, rozgadywać. To jest najgorsze, co może być i ja właśnie zawsze poszukuję jakiejś takiej porządnej prognozy pogody i ja korzystam z takiej prognozy pogody, z której korzysta mój sąsiad, rolnik tam w Zgorzałem, ale również ostatnio w związku z tym, że ja jestem takim troszeczkę bojdutkiem, jeżeli chodzi o latanie samolotami, to ja się interesuję wszystkim, co jest związane z lotami samolotami, między innymi również pogodą, prognozami, z której oni korzystają. I często podążam za paroma pilotami na Instagramie i wcale nie są to przystani piloci, bo to są dziewczyny pilotki i one właśnie czasami podają, jakie aplikacje mają na swoim telefonie i między innymi podają pogodę, jaką aplikację. I muszę to wypróbować, bo tak wydaje mi się, że samoloty to chyba muszą wiedzieć dobrze, jaka jest pogoda, ale ta pogoda, którą ja sprawdzam, Foreca, tak się pisze, Foreca, ja wpisuję Foreca Kartuzy, powiem wam, że naprawdę fajnie się sprawdza, chociaż wiem, że dużo osób ma swoje własne ulubione prognozy pogody, które są bardzo ważne i naprawdę z nich korzystajcie. Chociaż ja, Jacku, nie wiem, jak twoja prognoza pogody, co tobie mówi, ale moja prognoza pogody mówi mi, że raczej nie powinno być przymrozków już.
Ja korzystam z takiej aplikacji na swoim smartfonie, Aquator, która też u mnie się sprawdza, ale może ty wiesz, to jest kwestia wiary, tak jak w lekarza, że trzeba wierzyć po prostu i będzie tak zdrowy. W każdym razie, no ta moja weather sprawdza się. Mam tutaj co prawda co godzinę na 24 godziny tylko, tak, żeby ale to mi zupełności wystarczy na 24 godziny. Przecież wiadomo, że szczegółowa tak za bardzo nie wyjdzie dłużej, tak, co godzina niż na 24 godziny. Mam na dzień kolejne dni i rzeczywiście w najbliższych dniach, z tego co widzę, przynajmniej tutaj na Pomorzu, będą zapowiadane chwilowe deszcze, słabe deszcze, moliżliwe przelotne deszcze, najprawdopodobieństwo deszczu.
Ale tego skoro typu,
więc
deszcze,
już jest dobrze,
tak, skoro deszcze,
ale
to
też
chmury
nie ma,
pewnie brak,
tak,
brak mrozu.
Nie ma na razie nigdzie informacji dotyczącej przymrozków czy zagrożenia przymrozkami, ale to trzeba sprawdzać, no, tak naprawdę codziennie, tak? Trzeba sprawdzać.
Tak, no u nas się mówi w Polsce, bo w Anglii tak nie jest, oni tutaj mają swoje teorie, chociaż ja się z nim czasami nie zgadzam, ale w Polsce mówi się, że faktycznie ten dzień, ten okres przymrozków ostatni powinien być około zimnej Zośki, czyli 15 maja, ale powinniśmy wszystkim powiedzieć, że to nie oznacza, że już nie może być zimnych nocy po 15 maja i różne cuda się zdarzają, więc takie najbardziej wrażliwe rośliny w ogrodzie, jeżeli wysadzacie na zewnątrz takie rzeczy jak pomidory, ogórki czy cukinie, ja bym powiedziała, chyba to są takie trzy najbardziej wrażliwe rośliny, które mi przychodzą do głowy, jeżeli chodzi oczywiście o ogród warzywny, to miejcie je na oku. Nawet jeszcze na początku czerwca mogą być niskie temperatury w ogrodzie. W związku z tym różne dziwne rzeczy mogą się dziać z waszymi na przykład pomidorami. Może one nie będą umierały, ale na przykład może liście będą zmieniały kolor na jakiś inny. Także musicie
trochę przychorują, mieć, przeziębienie,
tak,
mieć będą
na to
mieć,
oko. Sprawdzajcie
w
internecie, co z takimi rzeczami można potem robić, bo to nic nie jest tak, że to zaraz umrze, ale wiecie, to trzeba brać pod uwagę niestety.
Trzeba brać pod uwagę i jeżeli będą nadciągały takie przymrozki i jeżeli będziecie mieć już wysadzone takie wrażliwe rośliny, no to po prostu trzeba je okryć.
Oczywiście.
Różne rodzaje metody możecie zastosować. Można zastosować agrowłókniną przykrycie. Najprostsze, najszybsze, najlepsze. Ja widziałem i często stosuję w przypadku jak wysadzonych cukinii, póki są jeszcze małe i nie mają zbyt dużo rozłożonych liści, to takie, jakby to nazwać, takie kopuły z baniaków po wodzie pięciolitrowych.
Butelek pięciolitrowych, jak najbardziej. Dnem, albo też dynie, dnem. Póki są małe, można też tak ukrywać.
No właśnie, cukinie, dynie, tego typu.
Myśmy
póki
to
jeszcze,
stosowali.
Póki jeszcze. Super rozwiązanie to jest. Więc wrażliwe rośliny chowamy. To jest ta pierwsza rzecz. Uważajcie na przymrozki w maju. Ale skoro jesteśmy, Katarzyno, przy tych wrażliwych roślinach, to zatrzymajmy się na chwilę przy tym warzywniku i przy tych wrażliwych roślinach, bo wydaje mi się, że to jest istotne. Kiedy je wysadzać? Bo wiele osób już pokazuje, że ma pomidory piękne, wyciągnięte, długie i gęste i już chciałoby się je sadzić. Wiele osób także otrzymuje choćby z Twojego sklepu pomidory szczepione czy warzywa szczepione, które będą trafiały do szklarni, a część będzie trafiała także do gruntu. Kiedy warto czekać? Jak długo czekać z tym wysadzaniem?
No tak jak mówiliśmy przed chwileczką, tak prawdę mówiąc, żeby już spać spokojnie, to powinniśmy poczekać do tego 15 maja, ale każdy ogród jest inny. Są inne mikro
warunki.
Tak, mikroklimaty w tych ogrodach i musicie naprawdę poznać swój mikroklimat, zanim będziecie wiedzieli, co kiedy w nim robić, no ale to jest normalne, prawda, że musicie się przyzwyczaić do swojego ogrodu, musicie obserwować, obserwacja swojego ogrodu i to jest najważniejsze. Ja myślę, że spokojnie, jeżeli macie nieogrzewaną szklarnię lub tunel, możecie pokusić się o wysadzenie na przykład pomidorów i takich bazylii, czy bakłażanów, czy papryk już do gruntu, czy do donic.
Ale do gruntu w szklarni.
Tak, ale tak, tylko w szklarni, albo w tunelu, albo pod folią, ale pamiętajcie, że jeżeli na przykład powiedzą, że będzie około 3 stopni w nocy, na zazwyczaj to jest tak wczesne godziny poranne, prawda, około 4, 5, 6 rano, jeżeli będzie około 2-3 stopni, to możecie być pewni, że na samej ziemi będzie 0 stopni, tak, bo oni mierzą tą temperaturę troszkę wyżej, te wszystkie stacje meteorologiczne są troszkę wyżej.
Dokładnie.
W związku z tym, jeżeli macie posadzone papryki czy cokolwiek takiego wrażliwego w donicach, to wystarczy nawet, że czasami podniesiecie je i postawicie na stołach w szklarni, albo nawet na stołach na zewnątrz, jeżeli to nie są oczywiście, już nie mówimy o pomidorach na zewnątrz, ale słuchajcie, też musicie okryć je od góry, tak? Też właśnie albo agrowłókniną, jak Jacek mówi, tak czasami może być jedna, dwie noce, a one i tak będą się o wiele lepiej czuły wystawione u was do szklarni czy do tunelu, bo jednak przecież poza tym będzie ciepło. W nocy nie ma takich niskich temperatur, nie przewidują aż strasznie, ale i tak, jeżeli chodzi o pomidory, ja bym próbowała na razie jeszcze je okrywać nawet podczas normalnych nocy, nie mroźnych, agrowłókniną. Po pierwsze, one lubią i tak ciepło, tak? Zawsze mówimy, że około 7-8 stopni one muszą mieć w nocy, żeby nie zacząć się na nas obrażać, że tak powiem, nie zacząć gorzej rosnąć. A poza tym pamiętajcie też o tym, że te pomidory, które przychodzą teraz do was ze sklepu, czy kupujecie je na targu, czy kupujecie je, no targów nie ma chyba teraz, ale czy kupujecie je z jakiegoś... czy kupujecie
u
z jakiegoś
na
centra...
rynku można kupić warzywa, piękne pomidory, piękne papryki,
skądkolwiek kupujecie teraz,
kapusty, sałaty,
sadzonki,
pory, wszystko.
To pamiętajcie, że te rzeczy do was przychodzą z ogrzewanych tunelów na 100%. W związku z tym nie możecie od razu ich wstawić do chłodu. Ja wiem, że niektóre osoby może nie mają doświadczenia jeszcze, ale nie możecie ich po prostu też wystawić na dwór. Jeżeli to są pelargonie czy petunie, też nie możecie tego zrobić. Po prostu chociażby należy te rośliny zahartować, bo to, że pelargonia jest nie jest prawdą, że na przykład pelargonia jest nieodporna na mróz. Bo pelargonia w moim ogrodzie po całym sezonie wzrostu, powiedzmy we wrześniu czy w październiku, jak są przymrozki, to spokojnie sobie jest jeszcze
dokładnie
na dworzu czy w szklarni.
Muszą przejść mocniejsze mrozy, żeby zabić pelargonię.
Ale takie maluszki, takie młode roślinki, które dopiero do was przychodzą z uprawy w tunelu.
Wyfikane.
Dokładnie, wyfikane. To trzeba niestety, ale dać im na początku jeszcze większą szansę, żeby one to przeżyły właśnie taką, że powolutku ściepełka do zimnego.
Katarzyno, za chwilę opowiemy o hartowaniu, bo to także jest ważny element i wiele osób pyta o hartowanie, ale co to znaczy, gdzie wynosić, jak wynosić, czy wynosić, jakie rośliny wynosić, ale jeszcze o tym sadzeniu, czy już teraz na początku maja będzie można sadzić do gruntu w szklarniach, twoim zdaniem?
Ale w szklarni i tylko, tak jak mówię, jeżeli będziecie mieli pod ręką agrowłókninę i jeżeli na waszej, jeżeli faktycznie, bo ja na mojej nie ma w ogóle spadku do 0 stopni. Są spadki do 4 stopni na mojej prognozie pogody, ale nie do 0 stopni, tak? Musicie na to patrzeć. Jeżeli jest nawet jedna noc, na której może być zimniej, to się nie opłaca tego robić, bo możecie wszystko stracić, tak? W związku z tym spokojnie te pomidory mogą sobie poczekać na przykład w chłodnym przedsionku, czy w nieogrzewanej szklarni, czy w nieogrzewanym tunelu, ale po tym, jak będzie chłodna noc, po prostu wnieście je do domu. Naprawdę nie ma problemu. My mamy te pomidory, które wy dostajecie, są uprawiane w dużym, dużym tunelu, w większym tunelu niż ja mam u siebie w Zgorzałem, chociaż nie o wiele większym, szczerze mówiąc. Jest to wszystko, że tak powiem, taka trochę takie szczepienie chałupnicze. To zajmują się gospodarze, moi przyjaciele, tym od lat. I po prostu ja wiem, jak to jest. Teraz tam jest naprawdę duże zamieszanie, bo te pomidory to jest sezonowy bardzo produkt. One mogą być wysyłane tak naprawdę tylko teraz, naraz. Więc jeżeli jest tak dużo zamówień, jak w tym roku, ponieważ w tym roku jest ogólnie więcej zamówień w sklepach internetowych, z czego jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni, dziękujemy wam i dziękujemy sklepom internetowym również, ale pamiętajcie, że musicie przyjąć te rośliny wcześniej troszkę do domu, ponieważ one nie mogą być wysłane w jednym tygodniu. To po prostu jest fizycznie niemożliwe. Każda roślina, chociaż ktoś na pewno powie, że coś im się połamało, bo to jest nieuniknione, bo kurierzy robią niesłychane rzeczy z tymi paczkami, ale co roku testujemy nowe kartony, oglądamy, wkładamy, wysyłamy do siebie wzajemnie, jak to przychodzi, w jakim stanie. Dostajecie w tych kartonach taki grzebień jakby też z kartonu i on jest przyklejony gorącym klejem do kartonu. Czasami ten gorący
czasami
klej
nawet do doniczek
na...
czy do tych sześciopaków jest przyklejony.
Tak, dlatego trzeba bardzo ostrożnie.
Ja odsyłam do swojego z kolei teraz filmiku na YouTubie, gdzie pokazuję, jak rozpakowywać i gdzie, bo moim zdaniem, moje doświadczenie kilku lat użytkowania i kupowania wysyłkowo pomidorów szczepionych mówi, że także oczywiście ci, którzy przewożą, czyli kurierzy, mogą się dołożyć do tego, że będą pomidory połamane czy jakieś inne rośliny połamane, nieco zniszczone, ale większość tych złamań, połamań to robimy my, nieostrożnie rozpakowując. To tak się tylko wydaje, że to jest takie proste. Nie, powolutku rozpakujcie, bo one naprawdę w tym roku, te grzebienie, o których Katarzyna mówiła, są solidnie przymocowane do sześciopaków, nawet do doniczek czy do kartonu.
Czasami do listków gorąco. Również i też nic się nie stanie tym listkom, odrosną.
Nie, to akurat listką tam pół biedy do kartonów i naprawdę trzeba bardzo ostrożnie rozpakować. Ja rozpakowałem, miałem no wszystko, tak? Znaczy miałem jedną złamaną bazylię, ale to tam z trzech pędów jeden się złamał, więc jest naprawdę rewelacyjnie. Tym bardziej, że te wszystkie warzywa szczepione, one są tak żywotne, że nawet jeżeli się złamią, nie płaczcie. Byleby to miejsce nie było złamania zbyt nisko, nie było przy miejscu szczepienia, bo jeśli jest trochę wyżej, jeśli jest jedno rozgałęzienie, jakiś jeden węzeł, to ta roślina da sobie radę, wyskoczy z tego węzła głównym pędem, takim zastępczym i za chwilę to on będzie tym liderem, przewodnikiem i z niego będzie pełno
owoców. Tak jest,
owoców.
A na przykład z bazylii, z szałwii, z wielu innych roślin takich ozdobnych można robić sadzonki, więc będziecie mieli dodatkowe, naprawdę nawet do wody wstawcie to, co wam się odłamało i będziecie mieli zaraz nową roślinkę. Moja koleżanka już to praktykuje, Ania. Już ma dodatkową szałwię. I też może warto powiedzieć, bo to może niewystarczająco często mówimy, Jacku, to co ty też mówiłeś u siebie na swoim filmiku, że przy sadzeniu potem tych pomidorów do gruntu czy do donicy musimy pamiętać, aby sadzić niezbyt głęboko, czyli tak, żeby...
Wszelkich warzyw szczepionych. Tak, nie tylko pomidorów, wszystkich warzyw szczepionych.
Tak, nie nad miejscem szczepienia.
Nie głębiej niż miejsce szczepienia, tak, dokładnie. Dokładnie tak. Katarzyno, to mamy tunele i szklarnie, a do gruntu to chyba gdzieś tak po 23 maja, jak już będzie ta kwadra liścia i te przymrozki, groźba w większości przymrozków rośnie, zmaleje. Ja wiem, że ty jesteś zwolenniczką sadzenia na początku czerwca nawet, ale wiele
jeżeli
osób
można,
nie wytrzyma tyle. Tak. Nie wytrzyma tyle. Ale no, ja patrzę teraz na ten ekologiczny poradnik księżycowy, którego używamy, i ta kwadra liścia rozpoczyna się z tego, co widzę tutaj, no, że 23 warto już można sadzić rośliny liściowe, więc i też te groźby przymrozków już według tego poradnika ponownie już nie ma, są mniejsze.
No oczywiście, że tak, tylko że niektóre osoby mają, większość osób z tego, po pierwsze te osoby, które dostają już sadzonki ze sklepu i po drugie te osoby, które już te sadzonki same uprawiają i mają po 40 metrów, już stoją na parapecie, już nie mogą, już po prostu nie mają gdzie rosnąć i to na pewno te osoby będą chciały jak najszybciej te rośliny wysadzić, więc słuchajcie, okej, ale tak jak mówimy, obserwujcie, jaka jest prognoza pogody i w pogotowiu trzeba być po prostu z porządną agrowłókniną. I pamiętajcie, że w nocy roślina i tak nie potrzebuje światła, bo w nocy roślina i tak jest ciemno na zewnątrz. W związku z tym możecie nawet tą agrowłókninę złożyć w parę razy, czy coś cieplejszego.
Kilka razy owinąć, albo wziąć zimową nawet. Tylko uwaga, bo ona jest cięższa i może bardziej połamać rośliny. Ale to już można rzeczywiście grubszą, czy kilkoma warstwami owinąć.
Najważniejsze jest, że na te przymrozki będą przychodziły w dni, które są najbardziej słoneczne, kiedy niebo jest najbardziej czyste, no bo to jest wtedy z tego dalekiego kosmosu idzie do nas to zimne powietrze i też to jest ważne, żeby nawet postawcie te rozsady nawet w ogrodzie, jak są, to gdzieś pod stołem. Tak mówiłam, na stole przed chwilą, teraz pod stołem, więc totalna bzdura, ale jeżeli nie macie możliwości, to może nie pod stołem, ale pod czymś, tak? Dlatego, bo jeżeli zakryjecie to miejsce fizycznie, zrobicie fizyczną barierę pomiędzy niebem...
Ale mówimy
niebem,
o wystawieniu na zewnątrz.
Tak, jeżeli one są na zewnątrz, czy rosną na zewnątrz, tak, to mówimy teraz na zewnątrz. Po prostu jedna najważniejsza informacja. Mogą być przymrozki w tym miesiącu i będziemy w tym miesiącu bawić się dosłownie w kotka i myszkę, żeby te przymrozki... Ja myślę, że może już nie będzie, bo są takie lata, kiedy nie było. Chyba 2 lata temu nie było przymrozków, prawda?
A, wiesz co, nigdy nie wiadomo. Nigdy nie mów nigdy. Wyjdziesz któregoś razu i zobaczysz szron na trawie i się zdziwisz, bo nawet nie był zapowiadany. Tak się też może zdarzyć, wiesz. To różnie jest. Mówiliśmy przez moment o hartowaniu. O ważnej rzeczy każdego ogrodnika. I to hartowanie to jest nie tylko tyczy się, nie wiem, pomidorów, ogórków, które mamy w doniczkach, które będziemy za chwilę wysadzali na zewnątrz, czy jakichś innych warzyw, które kupiliśmy, nie wiem, na rynku, na giełdzie, w sklepie ogrodniczym, ale także roślin, bo wspomniałaś kwiatów, w tym sensie ozdobnych, bo wspomniałaś o pelargoniach. To samo można powiedzieć o begoniach, tak. O wszelkiego rodzaju roślinach, które są wrażliwe na chłody, ale niekoniecznie na przymrozki. Bo tak jak mówiliśmy, no pelargonia przymrozki przetrzyma. Begonia także przetrzyma niewielkie, drobne przymrozki. Inne rośliny także, ale chodzi o to, że tak jak powiedziałaś, one przyjechały skądś. Przyjechały z ciepłego pokoju, czyli namioty, ze szklarni, ogrzewanych tak. tuneli, tak? Z ciepłego pokoju zostają wystawione nagle na zimno i nie zdążyły nawet się ubrać. A hartowanie tak. polega na tym, na takim uodpornieniu, na zahartowaniu, na to, że wychodzimy z tej sauny na ten mróz i się kąpiemy, ale powoli, powoli, nie szybko.
Tak, zobaczcie, na przykład jaka jest różnica, jak macie zimną szklarnię, nieogrzewaną i powiedzmy, że w marcu wysiewacie, powiedzmy, sałatę, tak? To wysiewacie sobie sałatę, powiedzmy, do takiej doniczki wielkości P9 i zanim ta sałata nie wykiełkuje, zanim nie potrzebuje dużej ilości światła, spokojnie stawiamy sobie na parapet, tak? Tak, sałata wykiełkuje na parapecie, potem wstawiamy ją do zimnej szklarni albo do zimnego tunelu, bo tam ma lepsze światło, a nie boi się mrozu, tak? Jest okej. Okay. I ta sałata sobie, słuchajcie, tam powoli rośnie w tym chłodnych warunkach, w tej zimnej szklarni, w tym zimnym tunelu. I ja tej wiosny, ja w ogóle nie mam ogrzewania tutaj w Anglii w szklarni, tylko w Polsce wstawiam ogrzewanie tylko wtedy, jak pomidory przenosimy właśnie już z domu na początku kwietnia do szklarni. I słuchajcie, ja tutaj w tej zimnej szklarni na przykład miałam właśnie bób, groszek, wszelkie kapustne, sałaty, szpinak i to wszystko mogłam wysadzić do ogrodu bez hartowania, ponieważ ta szklarnia nie była ogrzewana, tam nie były jakieś super ciepłe warunki. Jeżeli bym miała szklarnię ogrzewaną, to te warzywa, które nie boją się chłodu, ale które były uprawiane również w szklarni ogrzewanej, też powinny by były zrobić najpierw krok, powiedzmy, albo do inspektu, który jest fantastycznym sprzętem w ogrodzie, szczerze mówiąc, albo właśnie wystawiać na dzień, chować na noc, albo na noc przykrywać agrowłókniną, koniecznie. I to samo, jeżeli chodzi na przykład kupienie, pani pojedzie na zakupy, powiedzmy, do Auchan, i w Auchan rzucili piękne ciemierniki. No ciemierniki będą kwitły w grudniu, ale w styczniu,
cudowne.
Tak? No i pani kupuje ciemiernika w Auchan, jest ekstra, przychodzi do domu i wysadza prosto do ogrodu.
Wow. To,
no i dokładnie, słuchajcie, to, że ten ciemiernik zazwyczaj i tak w sobie w spokojnie w zimie może rosnąć na dworzu, to nie oznacza, że on może skoczyć z takiej temperatury, jaka jest powiedzmy w supermarkecie, potem nagle do ogrodu. Też by trzeba było za okno wystawić, potem do domu. Tak przez tydzień. Mówi się tydzień do 10 dni, ale tydzień spokojnie. Tak. I wtedy dopiero te rośliny możemy
jest istotne,
wysadać do ogrodu.
Powoli, powoli hartować. Znaczy wystawiać na dzień na początku, chować na noc. Wystawiać na dzień, chować na noc. Potem zróbcie kolejny krok. Zostawcie na noc, ale okryjcie agrotkaniną, agrowłókniną okryjcie. Niech on będzie, ta roślina niech będzie chroniona. I dopiero wówczas możecie się zdecydować po takim tygodniu hartowania, powolnego przyzwyczajania do warunków zewnętrznych, decydujcie się na posadzenie takiej rośliny, czy to w gruncie, czy to w doniczce, czy w pojemniku, bo będziecie mieć... No, pewność, że ona wytrzyma te warunki.
Tak, i oczywiście można na przykład zacząć od otwierania okna w szklarni też, tak?
Ja myślę, że wiesz co, znaczy, to jest już, znaczy, to jest tak, jakby tutaj ładnie powiedzieć, moim zdaniem okno w szklarni to już jest obowiązek, żeby było
ale w nocy.
Otwarte. A w nocy, nie, no dobrze, bo w dzień jest
koniecznie
strasznie
gorąco. Wietrzcie, słuchajcie, wietrzcie swoje szklarnie, bo po temperatury ogromne mogą być w szklarni w ciągu dnia w słone, i też
dobrze,
należy
to zaraz dojdziemy. Skończymy hartowanie? Hartowanie skończyliśmy.
Dobra.
Dobrze, to teraz okej, okay, już stanęliśmy przy tej szklarni. Pamiętajcie, że szklarnia...
A mogę coś jeszcze powiedzieć o hartowaniu fajnego? Jeszcze coś powiem fajnego.
Tak.
Wiecie, co jeszcze możecie zrobić? Na przykład, jeżeli macie możliwość, to jeżeli na przykład chcecie, kupiliście jakieś pelargonki czy jakieś petunki, które chcecie posadzić do doniczki ładnej albo do jakiegoś kosza wiszącego, to możecie zrobić tak, że weźcie sobie tą ładną doniczkę i już je tam posadźcie z tych multiplatów, czy z tych mniejszych doniczek, już zróbcie sobie kompozycję i tą doniczkę dużą, czy kosz wiszący, póki co wstawcie do tunelu, nieogrzewanego nawet, tylko, no, wiadomo, tak jak mówiliśmy, przykrywać na zimę, w razie czego agrowłókniną. Niech one już tam sobie się podpędzają i potem po 15 maja sobie już wyniesiecie na zewnątrz piękną, podrośniętą donicę, zamiast tego, żeby dopiero po 15 maja z tych malutkich doniczek wysadzać do tych donic większych na dworzu. Tak, no, bardzo często się robi właśnie w takich dużych ogrodach publicznych w Anglii. Ja u siebie, jak mogę, też tak robię. Dziękuję.
I sąsiedzi będą wam zazdraszczać.
Dokładnie.
I będą mówić, ale musieliście kasy wydać na takie piękne, ukorzenione, już rozrośnięte rośliny. Tak, a tutaj były kupione sadzoneczki, tylko że w szklarni, w cieplejszych warunkach troszeczkę podrosły. Ale szklarnia. Nam chyba umknęło w ubiegłym miesiącu mówienie o szklarni, bo kwiecień już jest tym miesiącem, gdzie te promienie słoneczne naprawdę mocno potrafią penetrować. Maj jest także tym miesiącem, gdzie może w szklarni być stanowczo za gorąco. Musicie starać się regulować temperaturę, regulować poprzez otwieranie otworów, czy to będzie ten górny lufcik, tak, nie wiem, ktoś nazywa, okno dachowe w szklarni, czy boczne jakieś żaluzje, takie są rolety, żaluzje w szklarniach, ale także otwarte drzwi. Już w wielu przypadkach, jak jest słoneczny dzień, te drzwi od szklarni, przynajmniej tej mojej niewielkiej szklarni, muszą być już otwarte, bo temperatury sięgają 30 stopni Celsjusza.
Albo i więcej, to już, tak.
To już są naprawdę bardzo trudne warunki dla niektórych roślin, które tam trzymacie.
Tak, i to też jest czasami taki problem dla osób, które mają sadzonki pomidorów na parapecie. Bo naprawdę ja tutaj mam taki, na przykład mam taką bardzo, bardzo, bardzo bliską koleżankę Kasię, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, uwielbiam, całuję i przytulam, ale nie w dobie korony. Słuchajcie, Kasia postawiła na przykład swoje sadzonki, myślą, że postawiła na parapecie, koło okna. Ale tak
widziałem
naprawdę
zdjęcia.
Postawiła koło parapetu, a ja jeszcze miałam wgląd w inne zdjęcia, bo Kasia mi przysłała na prywatny messenger.
To ja opowiem, jak to zdjęcie wyglądało, żeby słuchacze sobie wyobrazili. Na parapecie przy oknie stały piękne kwiatki, a do parapetu był dostawiony coś w rodzaju, nie wiem, stolika czy czegoś, gdzie stały pomidory. Więc te pomidory nie stały przy oknie, wbrew pozorom.
Dokładnie. Na zdjęciu, które ja widziałam, które Kasia mi wysłała wcześniej, było jeszcze inaczej, ponieważ chyba przy innym oknie też tak samo stały sadzonki w multiplatach przy parapecie, a na parapecie stały jakieś słoiki. Także słuchajcie, to już nie jest to samo. Musicie, naprawdę, one będą chciały od was tak na więcej słońca. W tym roku wzgorzałem, Alina zrobiła niesamowite stelaże, które stały w naszych oknach, które po prostu mają na więcej słońca. I niektóre okna, tak się składa, że to nie są normalne okna, tylko to są okna balkonowe. Więc sorry, ale na balkon nie wyjdziecie o tej porze. Mamy i na pięterku, na pierwszym piętrze w naszym domu mamy przed wejściem na balkon zazwyczaj bardzo dużo ustawionych roślin i też w naszym, że tak powiem, salonie, tam też mamy przy wejściu na balkon postawioną po prostu półkę normalną, taką półkę z obi metalową, którą zazwyczaj stawia się po prostu w jakichś takich warsztatach.
Magazynach, warsztatach.
Dokładnie.
Do przechowywania.
I na tej półce po prostu stały sobie, to była główna, także to one naprawdę, to jest poważna sprawa, jeżeli chodzi o to światło. One muszą mieć bardzo dużo światła, ale i tak, właśnie o czym w ogóle, dlaczego o tym w ogóle mówię, i tak, jeżeli przeniesiecie takie rośliny z parapetu albo z przyparapetu nagle do szklarni czy tunelu, a szczególnie szklarni, która jest szklana, która nie ma, wiecie, no, jest do światło słoneczne mocno pada na liście, nie zdziwcie się, jeżeli te liście ucierpią na początku. Ja miałam znajomych, którzy uprawiali pomidory pod sztucznym światłem, które w ogóle nie miały prawdziwego światła i potem w pewnym momencie były wynoszone na zewnątrz.
I poparzyło.
Chociażby temperatura już była okej, ale one przeżywały totalny szok przez to, że one po prostu były wystawione w ogóle z takich warunków całkowicie sztucznych do warunków prawdziwych w ogrodzie. Także zawsze pamiętajcie o tym, że jednak powoli. To wszystko musi być powoli. Dlatego też fajnie kupować na przykład ze szkółek na zewnątrz, tak? No ale wiadomo, pomidorów nie możecie kupić teraz na zewnątrz. Ale jeżeli idziecie kupić jakąś bylinę, to fajnie jest też kupić czasami po prostu na zewnątrz stałą donicę. To wiem, to mogę od razu posadzić do ogrodu, nie muszę niczego hartować. No i oczywiście nie musicie nic hartować też latem, tak? To nie ma sensu hartować latem.
Podlewanie w szklarniach także jest bardzo ważnym teraz elementem. Czasami nawet trzeba iść dwa razy, jeśli macie niewielkie multiplaty, jeżeli są to warzywa czy sałaty, które trzymacie, te sałaty letnie na przykład. Ja mam taki problem, tak, że mam sałaty letnie. Wiadomo, że sałat nie sieje się w jakichś wielkich pojemnikach i w jakichś obszernych multiplatach, tylko w niewielkich, bo one szybko rosną, piękne liście i się trak do ziemi. No ale niemniej, dopóki mi się nie zwolni miejsce, no to muszę trzymać je w multiplatach, dopóki mi się nie zwolni miejsce na grządce.
To na zewnątrz nie chcesz wyrzucić?
Już wyrzucam. Już tylko czekałem, aż one powychodzą.
Zmężnieją
nieco. Wiesz, że puszczą parę listków. I wyrzucam już na zewnątrz, ale w szklarni trzeba podlewać było już dwa razy nawet dziennie, bo jest kłopot. Ja pokazywałem na tym filmiku podlewanie pomidorów takie od dołu, czyli zanurzanie. Jeżeli możecie, to te właśnie niektóre rośliny, te, które da się, tak podlewajcie. Nie z góry, nie lejcie z góry, bo szkoda liści, będą rośliny bardziej podatne na choroby, zanurzać, jeśli dacie radę, jeśli możecie, zanurzać po prostu doniczki w wodzie.
Szczególnie te pomidory,
żeby się porządnie napiły.
Tak, one mają taki duży pióropusz liści i to trudno w ogóle trafić do tej doniczki, więc lepiej to wszystko powstawiać do takich tac i po prostu podlewać od dołu. No właśnie to jest problem, Jacku, masz rację. Ja dlatego uważam, że na przykład od maja już najlepiej byłoby wysiewy robić wprost do gruntu. Chociaż tak jak mówisz, ja mam ten sam problem. Ja nie mam miejsca już w ogrodzie. Ja nie mam gdzie tych wysiewów wprost do gruntu przeprowadzać. I taka prawda, wzgorzałem, mamy sporo miejsca, mamy dolny, duży warzywnik. Na górze mamy też warzywnik, ale tutaj ja mam normalny warzywnik, tam nie wiem, ile tam tych jest, 5, 6, 7.
5 rabat chyba masz wzniesionych, plus jedna taka wokół szklarni, znaczy tam
tak,
na rogu szklarni.
Ale tak? Jeszcze mam jeszcze taką jedną dużą, jeszcze jedną taką bardzo dużą, jeszcze jedną, ale i tak nie mam wystarczająco. Wiecie, jak to jest, kurczę, to, bo ja nie wiem, jak to się stało, ale po prostu nie mam miejsca na nic. W związku z tym faktycznie będę musiała, tak jak Jacek mówi, takie dodatkowe jakieś dosiewy sałaty, czy czegoś innego, czy groszku na przykład ogrodowego, dosiewać niestety do multiplatów właśnie w szklarni i wtedy będzie potrzeba o wiele więcej podlewania i martwienia się o te rzeczy. Gdyby to było wysiewane prosto do ogrodu, to nie było takiego problemu. Ale słuchajcie, nie myślcie sobie, że teraz tak naprawdę już koniec wysiewów, ponieważ w maju też warto robić wysiewy. Tak jak Jacek wspomniał przed chwileczką o naszym poradniku kalendarz biodynamiczny.
Ekologicznym.
Słuchajcie, ja wiem, tak jesteśmy już przy tym kalendarzu, ja wiem, że jest na rynku w ogóle na świecie sporo różnych kalendarzy i one może nie zawsze się zgadzają. Ale prawda jest taka, że ja nie mówię, że nas jest najlepszy. Ja go lubię, ten nasz poradnik. Korzystamy z niego od lat, oczywiście.
Ale mogę się... Dlatego, że to nie jest tak, że myśmy z Kasią się umówili, że kupujemy jakiś poradnik. Nie. Myśmy po prostu przez lata używali, nie wiedząc, że tak powiem, że używamy poradnika ekologicznego, tego samego wydawcy, tego samego poradnika ekologicznego. Więc to nie jest tak, że to myśmy się zmówili, to dobra, to w tym roku będziemy używać. Nie, bo to jest taki najstarszy na rynku polskim rynku ekologiczny poradnik księżycowy. Według koncepcji, ja jeszcze pamiętam Zbigniewa Przybylaka, on już nie żyje, pan Zbigniew Przybylak, ale on chyba od lat 90. tak, przygotowywał ten poradnik ekologiczny i korzystała z niego moja mama, uprawiając ogród działkowy. Potem mi kupowała, przekonywała mnie do tego, żeby używać tego kalendarza. I ja już tak pozostałem i potem okazało się, że Katarzyna też od wielu lat używa. W związku z tym my kierujemy się tym, według nas sprawdzonym, dla nas, to tak jak z tą prognozą pogody, nie? Przez nas sprawdzonym poradnikiem ekologicznym, co nie znaczy, że nie ma rzeczywiście, tak jak mówisz, innych.
Tak, są inne, ale najgorsze jest to, że inne mają też czasami inne, że tak powiem, okresy wysiewu. Tak, tak jest. Tak, ja dostałam... Ja dostałam akurat ten poradnik od pana Babalskiego, który jest oczywiście w Polsce legendą, który był jednym z pierwszych ludzi, którzy w ogóle uprawiali jakiekolwiek bio zboża i tak dalej. To jest przemiły człowiek i podczas pierwszego naszego spotkania w życiu, jakie miałam z nim jakiś czas temu, już dawno temu zresztą w Kartuzach na tym kiermaszu targu produktów ekologicznych, tak, organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody. Ten niesamowicie zwariowany super człowiek do mnie podszedł i po prostu obdarował mnie wieloma prezentami i między innymi właśnie tym poradnikiem. W związku z tym nie dość, że to jest dla mnie autorytet, skoro on mi ten poradnik dał, to jeszcze w dodatku ja tam lubię sobie poczytać takie różne ludowe powieści. Najważniejsze jest to, słuchajcie, żeby wasze rośliny rosły. Czy to jest piąty, czy dziesiąty. Dla nas jest też łatwiej się, że tak powiem, kierować, co kiedy robić według tego poradnika i fajnie nam z tym się żyje i naprawdę rośliny rosną, naprawdę, więc nie może być on jakiś strasznie zły. Ale najważniejsze, żeby wasze rośliny też rosły, jeżeli macie jakiś inny, który inaczej działa. Ale ten jest, słuchajcie, niedrogi, jest bardzo fajnie, łatwo
się go czyta.
No dobrze,
ale co chcesz powiedzieć teraz?
Chcę powiedzieć...
Po co zaczęłaś o tym poradniku mówić?
Tak w ogóle mi się przypomniało, bo właśnie miałam komentarze troszeczkę u siebie na różnych mediach społecznościowych.
Jakiego
właśnie,
stosujesz,
że,
tak?
Że wszyscy mają inne i wszyscy nie wiedzą kiedy i w ogóle wszystko jest źle. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo też będziemy oczywiście w maju się tym kierowali. W maju jest tak śmiesznie, ponieważ od 1 do 5 mamy kwadrę kwiatu i owocu. Potem, to taki jest troszkę krótki czas, prawda? 4 dni. Potem,
no słuchaj, no 5 dni, bo to jest od 1 do
no,
5
sumie,
włącznie.
Tak. Potem mamy
pięć dni.
Od 8 do 13 tą kwadrę korzenia, kiedy tak na dobrą sprawę można wszystko sadzić i siać.
Wszystko.
Mhm. A potem mamy długie, długie wakacje, kiedy nie robimy takiego nic, jeżeli chodzi o sadzenie.
Znaczy możemy uprawiać glebę, czyli na przykład, nie wiem, na przykład kompostem się zająć, tak?
Też możemy robić też zbiory. Tak, ale dopiero do 23, do 29 będzie ta kwadra liścia. Dlatego też fajnie się do tego przygotować. Ja też na moim blogu teraz wrzuciłam wczoraj w środę post, na którym też napisałam te daty, napisałam dokładnie z jakiego korzystamy, bo wiem, że będziecie pytali, więc tam jest napisane z jakiego kalendarza i też co będziemy wysiewać. Już oczywiście nie będzie takiego wariactwa jak w kwietniu. No w kwietniu, jeżeli chodzi o siewy, wysadzanie, to było wariactwo. Teraz tak dużo tego nie będzie, ale
a
warto...
A co teraz będziesz wysiewać? Mów.
To znaczy, ja bym chciała mieć kolejny rzut na pewno, to znaczy tak, prosto do gruntu można robić na przykład rozsady takich roślin jak kapustnych roślin, na przykład brukselka, jarmuż, ten brokuł gałązkowy, o którym ja teraz też mówiłam w poprzednim vlogu. Jeżeli to wszystko teraz wysiejemy, słuchajcie, na rozsadniku na zewnątrz, jeżeli macie czas, to potem możecie to po prostu posadzić na miejsca stałe w ogrodzie warzywnym i to spokojnie będzie wam, to będzie jakby rzut drugi, na przykład jarmużu, ten lepszy, ponieważ on jest bardziej potrzebny zimą i wiosną i późną jesienią, prawda? Bo ten jarmuż, który wysiewaliśmy wiosną, w marcu, to on będzie nam teraz już latem będziemy mogli zbierać z niego liście. Także takie na przykład rośliny wprost do gruntu na rozsadniku, czyli o co chodzi z rozsadnikiem? O to, że potem te rośliny jakby przepikowywujemy z tego miejsca w ogrodzie na miejsca już takie...
Docelowe.
Poza tym wysiewamy cały czas do ogrodu marchewkę, bo marchewka też, my nie czekamy w naszym ogrodzie, aż marchewka będzie miała 3 metry, tylko ją zjadamy, póki jest jeszcze mała i smaczna i zdrowa. Poza tym...
I delikatna.
Tak.
I ząbki nie ruszają się, jak się gryzie.
Tak. I słuchajcie, potem oczywiście dosadzamy cały czas wprost do gruntu. Tu też można, chociaż ja zazwyczaj takie, tutaj w Anglii jest strasznie dużo różnych żyjątek, które wszystko zjadają mi w ogrodzie, jak tylko jest coś wysiane albo wysadzone, także staram się akurat roślin, które mają duże nasiona, nie wysiewać prosto do ogrodu, takich jak na przykład bób, groszek, czy chociażby...
Fasola.
Tak, ale też...
Fasole, Boże, u mnie, wiesz, jak ślimaki kochają fasole?
Fasole, tak, uwielbiają. Ale jeszcze w stadium, póki to jest jeszcze nasionko, to inne gryzonki to będą jadły, ale burak też ma dosyć duże nasionko, więc, ale
ma
buraki też można jak
kłębeczek,
najbardziej.
Kłębeczek to jest.
Tak. Takie zasuszone, powiększone wirusy.
Koronawirus.
Tak, dokładnie.
Ale dobrze, to dodajmy tylko, że ten kłębek to jest po prostu kilka nasion, to nie jest jedno nasionko.
Tak, zazwyczaj to jest
kilka nasionek, w związku z tym nie siejcie zbyt gęsto tych kłębuszków, bo będziecie mieć bardzo gęste wschody buraka. Tak?
Tak,
to jest
tak.
Kilka nasion w jednym kłębuszku buraczka.
Słuchajcie, dodatkowo, oczywiście kolejne rzuty bobu, kolejne rzuty groszków i to groszek ogrodowy, który jemy ze strączkami i jemy, że tak powiem, to, co jest w strączkach, czyli
cukrowy
się mówi?
I
cukrowy. O, cukrowy i łuskowy. Dodatkowo oczywiście można dosiewać cały czas sałatę i szpinak, to o czym mówiłeś ty, Jacku, troszeczkę wcześniej, ale też jeszcze
uważajcie
jest czas...
tylko, ja już wpadam w słowo, przepraszam.
Dobrze,
uważajcie tylko na odmiany, szczególnie sałat. są sałaty, które latem nie będą Wam dobrze rosły albo zbyt szybko będą wybijały w pędy kwiatostanowe. Zbyt szybko po prostu zakwitną i te liście już nie będą takie smaczne i w ogóle
tak, bo będzie mi za gorąco. Dokładnie, a można to zrobić i po prostu
uważajcie,
tak.
Szukajcie, bo są specjalne odmiany, znaczy są już odmiany, które można po prostu uprawiać latem w ciągu całego okresu, bo na przykład wiecie, są odmiany, które lubią krótki dzień i nie ma problemu, bo wtedy nie wybijają w kwiaty, ale te dłuższe dni prowokują do tego, żeby wybijać.
Tak, dłuższe dni, ale to też jest gorąc i słoneczko, prawda? W związku z tym bardzo fajnym pomysłem jest, i my też zawsze robimy to u siebie w ogrodzie wzgorzałym, że wysiewamy te letnie sałaty w międzyrzędach, tak jakby przy plon, przy wyższych roślinach, właśnie na przykład przy jarmużach. Tak, bo jarmuże są wyższe w tym momencie. Na przykład, tak? Także to też, żeby takim najbardziej zacienionym zakątku po prostu warzywnika, o tym trzeba pomyśleć. Ale to też jest jeszcze dobry, bardzo czas, słuchajcie, maj, i to jest właśnie najlepszy czas, żeby wysiać wprost do gruntu ogórki gruntowe. Prawda? Tylko to też może być zjedzone przez jakiegoś gryzonia. Także uważajcie, to kilka nasionek w jedno miejsce, żeby potem chociaż jedno wyrosło. Tak? Także dynie, cukinie, ogórki gruntowe czy niegruntowe. To wszystko też można nadal siać w maju jak najbardziej, ale tak jak ja mówię, ja tutaj, to wszystko też można siać wewnątrz, ale jeżeli możecie, to w maju już najlepiej to posiać, to naprawdę zawsze lepiej wszystko rośnie, jak się posieje to na zewnątrz. No i oczywiście te rośliny, które będziecie wysiewać na początku od 1 do 5 maja, to będą kwiatowe i owocowe, czyli to będą te wszystkie, które mają owoc, czyli cukinie, dynie, ogórki, potem również groszek i bób, potem od 8 do 13 rośliny korzeniowe, to tak jak mówiłam, na przykład buraczek albo marchew, ale też można wszystko, no bo każda roślina ma korzeń, nie oszukujmy się. I pod koniec 23-29, jeżeli tu tak chcemy według tego, to te liściowe, czyli na przykład właśnie jarmuż, sałaty, szpinak, brokuł gałązkowy bym raczej to pewnie posadziła raczej w kwiatowych, ale tak naprawdę w jakiekolwiek się wbijecie z tych dat, na pewno będzie dobrze. Najważniejsze
to, co mówi
jest to,
Katarzyna, żeby... jest jak gdyby takie do przełożenia na takie słowa. Siejcie niedużo, ale często. Tak jak z tą marchewką. Nie trzeba całego zagonu wysiać marchwi, żeby mieć na zimę po prostu jakiś worek marchwi i czekać, aż ona urośnie. Po 2 rządki, po 3 rządki, po prostu co jakiś czas wysiać, z tą myślą, że część zbierzemy wcześniej, rządków, wcześniej wysianych marchewek i w tym miejscu posadzimy późniejsze rośliny. A tak, może wysiejemy rzepę, albo posadzimy fenkuła, który jest fajnym na drugą część sezonu także rośliną.
Ale musi mieć ciepło, bo on też może dosyć długi sezon fenkuł. Słuchajcie,
no tak, ale to jest na drugą część sezonu. To jest wiesz, w sierpniu już można spokojnie, lipiec, sierpień można już fenkuł jechać. No, a już w tym czasie te małe, krótkie marcheweczki, które by zostały wysiane w marcu, już będą zebrane.
Już będzie o nich. Zapomnimy o nich oczywiście. No. Ale to jest właśnie fajne, to jest taki Sherlock Holmeski, przyjemność Sherlock Holmowska w ogrodzie, żeby wykumać, jak to zrobić, żeby ten ogród, ten warzywnik był cały czas zapełniony, żeby nie było wolnych miejsc. I na przykład ja tutaj, pomimo tego, że ja teraz jestem w Anglii, jak wiadomo, nie mogę przylecieć do Polski, tutaj w Anglii mój ogród jest naprawdę zimny, chociaż powinien niby Anglia jest cieplej, ale mój ogród jest bardzo zimny, ponieważ tutaj hulają wiatry, my jesteśmy dookoła bardzo odsłonięci. Pomiędzy moim ogrodem, a ogrodem w Renisho, który jest naprawdę stąd rzut beretem, widać stąd pałac, jest kilka dobrych stopni różnicy w nocy i rano. To jest ogromna różnica dla roślin. W związku z tym ja tak sobie planuję w tym roku, żeby tak na przykład wysiać brokuł gałązkowy, o którym, tak jak mówię, bo cały czas go jem i jest po prostu super ekstra fajowy, żeby ten brokuł gałązkowy tak
ale
wysiać.
Ale w Polsce jest bardzo trudno, wiesz, z nim. To nie jest takie,
ale
w Wielkiej Brytanii jest łatwiej go uprawiać niż w
tak,
niż
ale teraz
w Polsce,
przy takich zimach już można. Ja tam
wiem,
początku
no, przekonajmy się, że te
problemy,
zimy jeszcze będą.
Ale...
Ja mam jeszcze wątpliwości, ale ja bym bardzo chciał go.
Ale właśnie dlatego, słuchajcie, ja tak sobie kombinuję, bo tutaj mi też jest zimno, tutaj w tym angielskim moim ogrodzie, żeby tak wysiać i potem mieć sadzonki o takiej porze roku, żeby wysadzić do szklarni po pomidorach. i wtedy, bo on teraz...
I następnego roku wiosną, wczesnym latem zbierać, zanim znowu pomidory
tak,
wejdą.
Tak, bo on się już u mnie w ogrodzie właściwie zaczyna kończyć, tak? W związku z tym, za 15 dni, jak będzie czas, żeby za 16 dni, żeby jak będzie czas na wysadzenie pomidorów, powiedzmy, do szklarni, to już tego brokuła spokojnie mogę stamtąd usunąć, więc to też jest fajne. Ja cały czas tam mam sałaty, koperek, rzodkiewka, wszystkiego pełno tam mam i naprawdę te rośliny niesamowicie rosną w szklarni albo w tunelu, czy chociażby pod agrowłókniną. To jest ogromna różnica. Ale właśnie, żeby zrobić tak, że jedno wchodzi, drugie wychodzi, wiecie, tu, tam. A dzięki temu, że my co roku dajemy grubą warstwę kompostu i wewnątrz szklarni, na rabatach i na zewnątrz, to tam jest taka zasobność tej gleby i takie życie jest w tej glebie.
Że ziemia daje radę.
Tak, że spokojnie możecie tą ziemię cały czas obsadzać i coś z tego, no duże plony z tego będziecie brali. No ja mam tak wielką sałatę, że już mi się w ogóle do żadnej miski to nie mieści. Jedna sałata. A jeszcze coś fajnego coś. Te sałaty, które macie przez zimę w szklarni, nawet sałaty rzymskie, pamiętajcie, że jak je zabieracie ze szklarni, zresztą tak róbcie ze wszystkim, w ogrodzie również, przecież nie wyrywamy, bo robimy non-dig, prawda? Tylko wycinamy nożem. Więc jeżeli wycinacie tą sałatę rzymską, bo akurat rzymską też można zbierać liście, ale ja akurat zbieram całą główkę sałaty rzymskiej, jeżeli zostawicie ten korzeń, nawet jak będzie troszeczkę wystawał ponad ziemię, to w przeciągu miesiąca będziecie mieli, ja mam teraz na jednym korzeniu trzy śliczne takie sałaty rzymskie, Little Gem, takie jak nawet w Lidlu są te takie malutkie sałatki. Mm-hmm. Po prostu, no...
Ale masz odmianę Little Gem, czy masz ten... A, tak, bo ja teraz wysiałem rzymską większą, tę Little Gem
ogromny,
wiosenną,
tak.
Mm-hmm. A rzymską taką wyższą, to teraz wysiałem na lato, żeby mieć, bo lepiej znosi niż ten Little Gem te cieplejsze dni. To jest inna sprawa, ale podobnie jest tak, jak mówisz, z brokułami, nie gałązkowymi, a normalnymi brokułami przecież, że nie trzeba, żeby wyrywać, wystarczy ściąć piękną różę zieloną brokułu i zostawić i tam wyrosną bardzo często dwie, trzy kolejne róże z tego miejsca, co prawda mniejsze, tak? Ale po paru tygodniach macie drugi zbiór z tego samego krzaczka, może złe słowo, z tej samej roślinki.
I to samo oczywiście jarmuż. Jarmuż też można po prostu wyciąć i też on wybije. Także to jak najbardziej można zrobić. Jacku, czy pozostajemy przy jedzeniu, czy przenosimy się na kwiaty?
Nie, możemy przenieść się na kwiaty. Ja tylko jeszcze dodam to, co do tego, co ty mówiłaś, że w przypadku majowych rzeczy, no to uważajcie na te wszystkie rośliny wrażliwe, które już są posadzone, jak ziemniak chociażby, tak? Mhm. To jest także istotne, że nie tylko rośliny te, o których mówimy, pomidory, dynie czy cukinie, ale także pamiętajcie, że te ziemniaki, które posadziliśmy, które ja posadziłem, ty posadziłaś, Katarzyno, one za chwilę wylazą z tej ziemi, przebiją się na górę. Jak przyjdzie przymrozek, no to je zmrozi, bo niestety ziemniaki pod tym względem są wrażliwe, mają wrażliwe łęty, szczernieją. One odbiją co prawda, ale będą już słabsze, więc warto przykryć i warto pilnować. Także jest tak z innymi roślinami w maju, że jeżeli okrywacie, to nie trzymajcie zbyt długo okryć, patrzcie czy nie kwitnie. Ja mam piękny bób w tej chwili, który już pięknie kwitnie i nie mogę okrywać na cały dzień agrowłókniną tego zagonu, gdzie rośnie bób, bo po prostu nie będę miał co jeść, nie będę miał tych nasion bobu zielonych, bo te trzmiele i te inne owady muszą dostać się do tych kwiatów. Więc też uważajcie na to, jeżeli okrywacie, to czy nie kwitną wam jakieś rośliny już pod tą agrowłókniną.
Dokładnie.
I odkrywajcie. I jeżeli musicie, to wtedy na noc, tak? Jak jest chłodna noc, to wtedy na noc przykrywajcie, ale za dnia niech wszystkie owady zapalające działają przy waszych roślinach.
Tak, to może w takim razie jeszcze o tej przerwie, o której mówiliśmy, którą mamy taką przerwę w sianiu, wysadzaniu, co można innego robić. No ja myślę, że zawsze trzeba przypominać.
Czyli od 14 do 22 maja.
Ja myślę, że trzeba przypominać wszystkim ogrodnikom, że zawsze jest dobry czas na opiekę, że tak powiem, nad glebą, nad ziemią. Pamiętajmy o tym, że teraz dużo osób macie, słuchajcie, może jakiś fajny kompost na kompostowniku. Może można by było na przykład ten kompost nie używać grubej warstwy, tak jak my mówimy, żeby taką warstwą ściółkować co jesień, ale po prostu ten kompost teraz wyrzucić, rozrzucić na rabatach, na zagonach takich oczywiście w ogrodzie warzywnym, no bo dla mnie kompost zawsze jest tak strasznie, on jest tak strasznie cenny, że na początku zawsze na warzywnik idzie,
że zaczynamy na od warzyw.
Dokładnie, ale wiecie, możecie go rozrzucać dosłownie jako taką, tak jak mówię, jak taki tonik teraz, nie musi być to jako ściółka, ale
cienką
taki tonik.
Cienką warstwą, niekoniecznie grubą, prostu, niekoniecznie taką, dokładnie, która da użyźni, w sensie da składniki mineralne, tylko pobudzi kolejną fazę życia, pobudzi życie, da ten zastrzyk bakterii.
I też jeżeli chodzi o kompostownik, to cały czas dorzucajcie, bo przecież jeżeli macie na przykład ogród warzywny czy inny ogród, w którym nie robicie system non-dig, czyli macie teraz dużo chwastów, bo teraz na pewno zaczynają wiele, wiele chwastów takich jednorocznych roślin zaczyna wychodzić z ziemi. Zanim są te roślinki jeszcze małe, to weźcie motyczkę, haczkę i po prostu to wystarczy w taki ciepły dzień, kiedy jeszcze lepiej jest wietrznie, przejechać po tych rabatach. Potem niech sobie jeszcze może poleżą te roślinki, może jakieś ptaszki z nich skorzystają, coś tam wyjedzą z pomiędzy nimi, a potem to też zebrać i to też dać na kompostownik. Dodawajcie cały czas i pamiętajcie też o utrzymywaniu takiego balansu pomiędzy tym suchym, a tym mokrym na kompostowniku. Dorzucajcie, tak jak Jacek mówił.
Zielone z brązowym.
Jak Jacek mówił, dorzucajcie ścinków trawy, jak kosicie. Dorzucajcie jakieś, na przykład, jeżeli nie macie teraz wystarczająco suchego z ogrodu, to możecie zawsze przecież rzucić nawet jakieś kawałki papieru, czy jakąś
karton,
słomę, czy coś.
Te
czy
kratki po jajkach, jak dokładnie to się nazywa, te palety po jajkach, także.
Ja na to mówię wydmuszki, to oczywiście nie są wydmuszki żadne, na to mówię
to nie
wydmuszki.
Są wydmuszki.
On pewnie, że to nie są
takie palety po jajkach.
Tak, na to mówię, no wiem.
Wydmuszki też można wrzucać. Wydmuszki, znaczy skorupki też można wrzucać. Ale wiesz, co mi się teraz skojarzyło? Takie miałem dwa skojarzenia, jak powiedziałeś, żeby usuwać chwasty, bo ja wyszedłem i zobaczyłem, co na zagonie, gdzie mam kapusty w tej chwili i brokuły, i zmieszane to z rukolą, bo wykorzystuję, póki kapusty są nierozrośnięte, to ta rukola tam świetnie pomiędzy nimi rośnie, a to jest przecież ta sama, że tak powiem, rodzina, rukola z kapustami. Mam pełno chwastów, ale te chwasty wydawały mi się bardzo podejrzanie znajome skądś. Rozumiesz, takie, mają takie grube dwa listki, dwa grube przylistki, naprawdę takie grube.
Kapustne,
jak takie, wiesz, jak słonecznik jakby był. I wychodzą teraz liście takie kutnerowate. Wiesz, zgadnij, co mi się rozsiało.
Ogórecznik.
Dokładnie, że miałem trzy rośliny w tym roku.
Weź, w liście,
tak sypał,
w liście mi wyślij.
I co pomyślałem o tobie, że ty, biedactwo, cierpisz na brak nasion ogórecznika, a u mnie, a ja teraz będę tak, albo część przesadzę po prostu do doniczek, wykopię. To właśnie to jakby na rozsadniku posadzone, tak?
Bardzo są odporne.
Same
na
się
to
wysiałe.
Tak, możesz
wykopię i przesadzę do doniczek. A część niestety będę musiał wyrzucać. No i co?
Ale
i
wyrzucisz to na kompostownik. To jest fantastyczna zielona materia na kompostownik. Także dorzucajcie. Sadźcie w ogrodzie, słuchajcie, tak jak mówiliśmy w zeszłym odcinku o nawożeniu, sadźcie żywokost, bo ten żywokost już bardzo fajnie idzie i można parę listków też dorzucić zawsze na kompostownik, żeby też był ten aktywator. Jeżeli na przykład nie macie tak, nie niszczycie trawy tak często, mam nadzieję, że zostawiacie też dużo trawy u siebie, żeby po prostu na dziko rosła i żeby była dobra dla przyrody. Ale to wszystko jest bardzo ważne. I pamiętajcie, że jak będziecie używać tego kompostu, który macie na kompostowniku, możecie go przesiać dla pewności, jeżeli martwicie się, że może jakieś chwasty czy coś. U mnie na kompostowniku przetrwały, bo całe kwiaty wyrzucałam, pełno nasion tych karczochów hiszpańskich. Teraz mi wszędzie, teraz kiełkują mi karczochy hiszpańskie, więc będę miała, otwieram szkółkę z karczochami hiszpańskimi.
Ekstra, no, bardzo fajnie.
Ale pamiętajcie, że jak będziecie rzucać ten kompost, nawet jeżeli to nie będzie gruba warstwa, to zawsze to będzie pomagało potem przy suszy. O tym też rozmawialiśmy niedawno. To jest bardzo, bardzo ważne. Dawajcie tej swojej ziemi cały czas coś dobrego. A jeżeli tak się zdarzy w waszym ogrodzie, chociaż sobie to nie wyobrażam, ale to jest możliwe, szczególnie dla początkujących ogrodników, którzy mają powiedzmy zbudowany już ogród warzywny, powiedzmy jakieś rabaty wzniesione, czy jakieś, czy mają jakieś inne zagony. I jeżeli nie dajecie rady z obsadzeniem wszystkich zagonów, to słuchajcie, nie bójcie się. Teraz jest fantastyczny czas, żeby wysiewać zielone nawozy, prawda? To też jest bardzo fajna rzecz, żeby nie leżało odłogiem, nie chcą coś już się dzieje.
Żeby ziemia nie stała goła i dokładnie, żeby nie zarastała chwastami, można rzeczywiście wysiać zielone nawozy.
I oczywiście zielony nawóz niestety polega na tym, że zanim ta roślina zakwitnie, trzeba ją ściąć, żeby ona już po prostu, no bo szczególnie przy takim systemie non-dig, no to trochę będzie ciężko, prawda? No niestety to jest bardzo smutne, ponieważ facelia, łubin, to wszystko jest tak strasznie miododajne, ale mam nadzieję, że macie i tak wystarczająco miododajnych u siebie roślin w ogrodzie, żeby zwabiać do siebie różne latające, straszne
Katarzyno, ja bym chciał, żebyśmy doszli do rabat ozdobnych, ale przez kompostownik ja bym chciał, żebyśmy w tym momencie albo przynajmniej odnieśli się, albo ja spróbujmy się odnieść do paru takich wątków dotyczących odcinka o nawożeniu, bo tak mi się z kompostem skojarzyło. Niektóre osoby mówiły, że one używają takich ciepłych grządek, że zakopują rośliny, odpadki kuchenne, wykopują rowek, tam wkładają odpadki kuchenne, zasypują i na tym uprawiają rośliny. No, my tego nie stosujemy, dlatego że my uprawiamy według metody no-dig, że nie chcemy właśnie przekopywać ziemi, nie chcemy jej
wyrzucać, w związku z tym rzucamy to na kompost. Wolimy dodawać do ziemi rzeczy, które są już przekompostowane. Ja wiem, ja to się robi w ogrodach tradycyjnie. Ja widziałam taki sposób, ale do mnie to zupełnie nie przemawia, ponieważ naprawdę z takiego punktu widzenia logicznego, słuchajcie, no poczekajcie, aż to zgnije. Dlaczego to ma zabierać mikroorganizmy z gleby, które będą rozkładały to, tak? Zamiast tego, żeby to się spokojnie rozłożyło na kompostowniku i potem trafiło do ogrodu.
I byłem pytany, i ty byłaś pytana o wiele różnego rodzaju gnojówek. I z mniszka gnojówki, ze skrzypu gnojówki. Tak, no tak się, robi się. Ktoś mnie pytał na to gnojówki ze skórek od banana. No, ja nie jem tyle bananów, żeby móc robić gnojówki ze skórek od banana, bo to rzeczywiście trzeba by dużo jeść, a banan zawiera potas. No, ja wyrzucam po prostu skórki na kompost od
na chodnik, żeby bananu. Się sąsiedzi przewrócili.
Nie.
No
nie.
Pewnie, przecież żartuję. No,
ale błagam Ciebie, ja mam fajnych sąsiadów, w życiu bym tego nie zrobił.
Żartuję.
Ale na kompost. My Wam podaliśmy sposób na dwie gnojówki. Na gnojówkę z pokrzywy, która zawiera azot i gnojówkę z żywokostu, która zawiera potas. Dlatego, że to są najbardziej naszym zdaniem dostępne rośliny na gnojówki. Takie, które można w dużej ilości używać. Nie dla jednej doniczki, ale dla całego ogrodu i dla całych zagonów. I pokrzywa, i żywokost. Jasne, że są jeszcze innego rodzaju robione gnojówki.
No ale mówiliśmy o tym podczas tej audycji. Mówiliśmy o tym, że są różne inne gnojówki, ale prawda jest taka, i też to mówiliśmy, że to nie tylko dlatego, że ich jest więcej, ale też dlatego, że te właśnie dwie rośliny mają największe właściwości, tak? Jeżeli chcemy azot, to sięgamy po pokrzywę. Nie sięgamy po żadną inną roślinę, ponieważ tylko pokrzywa ma takie duże zasoby azotu. Jeżeli chcemy potas, to sięgamy po żywokost, ponieważ nie ma innej rośliny, która ma tyle azotu. Ojejku, potasu. W związku z tym mówiliśmy dlatego o tych dwóch roślinach. Oczywiście możecie sobie eksperymentować z innymi. Zawsze jakakolwiek przegnita materia organiczna jest bardzo, bardzo zdrowa dla gleby, dla życia w glebie. Więc naprawdę, tak jak zaznaczam, zawsze już takie straszne rzeczy mówię, możecie zrobić gnojówkę ze swojego, nie wiem kogo, zdechłego. Słuchajcie, nie ma sprawy, tylko to przekompostujcie, jak najbardziej. Ale no tak się składa, że pokrzywa ma dużo azotu, a żywokost ma dużo potasu i dlatego wam to proponujemy, tak? A jest milion innych pomysłów i z wrotycza, i z mniszków, i z skrzypu, oczywiście. I to wszystko jest dobre, ale nie będzie miało tej funkcji. Nie będzie zapewniało azotu roślinom, które mają akurat są w momencie życia, kiedy rozwijają swoją część zieloną i nie będzie zapewniało potasu roślinom, które kwitną i owocują. Ale to nie znaczy, że nie można im tego dawać, bo zawsze to wszystko jest pożyteczne.
To co, idziemy krok dalej, odchodzimy od jadalnych rzeczy, dochodzimy do rzeczy pięknych, chociaż jadalne są piękne bardzo często. Czyli przechodzimy na rabaty ozdobne. No maj to mi się kojarzy, wiesz, z czym? Z daliami, że to jest ten
tak,
miesiąc,
o daliach
którym,
trzeba koniecznie
którym
powiedzieć.
Koniecznie musimy posadzić dalie. To opowiadaj o daliach, bo dalie już powinny stać w szklarniach, już powinny no już powinny być pierwsze zielone pędy i to już chyba nawet nie pierwsze zielone pędy.
Słuchajcie, oczywiście sprawa wygląda tak. Też dostaję zdjęcia dali, które są już bardzo, bardzo wybujałe. I powiem wam tak, jest bardzo duża różnica, czy pędzicie dalię na przykład w pokoju, gdzie macie na przykład skręcony kaloryfer, albo tam, gdzie macie normalnie ciepło, jak w całej reszcie domu czy mieszkania. Bo moje dalie, ja już pędzę od prawie miesiąca i one naprawdę mają dopiero w mojej nieogrzewanej szklarni i one mają dopiero pierwsze zielone pędy.
Dokładnie.
Dawid pędzi dalie w Renisho, w tych starych wiktoriańskich szklarniach, które widzieliście na moim filmie. I te, on, tam jest o wiele cieplej, bo tam to jest ogród, za murem otaczają, mury otaczają ten ogród, gdzie są te szklarnie, więc tam jest o wiele cieplej, no o wiele, o kilka stopni, to jest o wiele, jeżeli chodzi o świat roślin. W związku z tym jego dalie mają, słuchajcie, już przyrosty do 20 centymetrów. To jest ogromna różnica. A jeżeli wasze dalie będą stałe, a to jest w szklarni, więc jest cały czas jasno dosyć, tak?
Dużo
więc,
światła mają.
Tak, więc jeżeli wasze dalie będziecie już, powiedzmy, pędzić od końca marca, początku kwietnia na parapecie, gdzie nie ma za dużo światła, a jest bardzo, bardzo ciepło, to te dalie będą bardzo mocno wybite, wybiją się bardzo mocno do góry i będą takie troszeczkę, no takie, no nie będą zbyt mocne, zdrowe,
rachityczne,
mężne. Rachityczne. Więc jeżeli będziecie pędzić dalie w domu, to koniecznie pamiętajcie, żeby nie tylko miały dużo światła, ale żeby nie było w zbyt ciepłym pomieszczeniu. Bo po prostu wtedy to nie ma sensu. A jeżeli coś takiego wam się przydarzyło już i już za późno, to spokojnie możecie tą dalię, że tak powiem, uszczyknąć. Tak jak się uszczykuje na niektóre kwiaty, na przykład lwią paszczę czy cynię, żeby po prostu się rozgałęziły, żeby miały więcej kwiatów, podobnej wielkości, a na jeden kwiat ogromny, a resztę małe, to tak samo zrobimy z daliami i tak czy siak można dalię uszczykiwać. W związku z tym, jeżeli wasza dalia jest za bardzo wybujała, to spokojnie możecie wziąć sekator, i czyste cięcie sekatorem zróbcie nad jakąś taką dobrze wyglądającą parą liści. Nie nad jakąś herlawą parą liści, tylko dobrze wyglądającą parą liści. Nie ma żadnego problemu, można to zrobić. Można nawet pokusić się o zrobienie sadzonki potem z takiego czegoś, tylko że wtedy sadzonki z dali i zresztą ze stróżki również zawsze od góry przykrywamy albo workiem przezroczystym, albo jakimś daszkiem. Koniecznie, bo inaczej wam ta dalia od razu padnie. Także to jest bardzo ważne, żeby pędzić te dalie, ale nie ma takiego przepisu dla wszystkich. Po prostu jeżeli macie ciepłe pomieszczanie i nie zbyt jasne, to zacznijcie to robić później. A jeżeli na przykład macie nieogrzewaną szklarnię, tak jak ja, to ja już zaczęłam miesiąc temu, a i tak te dalie jeszcze są daleko, daleko do 15
ale to, że
maja.
Nawet jeżeli nawet nie zaczęliście w tej chwili pędzić dali, to nic nie szkodzi, żeby zacząć.
Możecie zacząć, jak najbardziej.
Dali. Wsadzić po prostu do ziemi. Nawet nie trzeba mocno ich przykrywać, bo już teraz jest późno. W tym sensie, że późno, że niedługo one trafią do gruntu.
Do gruntu.
Możecie posadzić w doniczkach, tak? Niekoniecznie trzeba je głęboko. Nie trzeba, żeby
wcale
były schowane
głęboko,
w ogóle,
nie.
Płyciuteńko i żeby one po prostu zaczęły puszczać korzenie, żeby zaczęły wybijać zielone
Żeby już się napiły
pędy.
Wody też, bo one są dosyć suche, tak, prawda, jakie je sadzimy, żeby się napiły wody, już takie napęczniałe
i
wysadzać normalnie do ogrodu.
Dwa tygodnie szybciej. I już
dokładnie.
Będziecie 3 tygodnie szybciej od innych dzięki temu, bo minął przymrozki i już możecie wsadzać wówczas takie dalie do ziemi. Dalie, które są żarłoczne, więc pamiętajcie o tym, że ten kompost to nie tylko dla warzywek, które kochacie,
no, dalie
ale
też
także
kochamy,
dla dali,
tak.
Dla kogo jak dla kogo, ale dla dali,
dali takie, zawsze się znajdzie.
Takie trzeba koniecznie dać.
Tak, słuchajcie, to jest prawda. Dla dali teraz jest fantastyczny czas, myślcie o tym, ale będziemy na pewno mówili o wysadzaniu dali, bo wtedy trzeba będzie pomyśleć może o jakichś palikach, bo dalie czasami są dosyć duże, wybujałe, można je trzeba będzie powiązywać. Ale pozostańmy jeszcze teraz przy dzisiejszym dniu, jest koniec kwietnia i jeszcze też jest dobry czas na wysadzanie mieczyków. Ja mówię wysadzanie, tak. Bardziej sadzenie mieczyków, tak? Ponieważ mieczyki teoretycznie sadzimy około 2-3 tygodni przed ostatnim przymrozkiem, czyli tak przy tym 15 maja. W związku z tym ja też będę sadziła i ja będę zresztą i o daliach mówiła w najbliższym filmiku i będę sadziła mieczyki, ponieważ mieczyki są cudownymi roślinami, które też fantastycznie nadają się do bukietów, ale też można je, także można nawet je posadzić w rządku po prostu w warzywniku pomiędzy innymi roślinami, na przykład koło sałaty, żeby sałatę zacienić, prawda? Albo po prostu na rabatach ozdobnych i wtedy też one będą wysokie, więc też trzeba będzie pomyśleć o palikach, jeżeli chodzi o te rośliny. Możemy do tych roślin dodać jeszcze...
Chyba, że będziecie uprawiać je, Katarzyno, specjalnie na kwiat cięty, bo ja swoje mieczyki mam taką, wiesz, wielką donicę produkcyjną, czarną, specjalnie mało efektowną. No. Ale jak postawię ją za szklarnią i wysypię tam ziemi, posadzę mieczyki, a tak robię.
No i bardzo słusznie.
Wyrastają mi piękne mieczyki i potem po prostu ścinam te kwiatostany do wazonu. Zostawiam trochę liści, żeby mogły one to tak jak
przeżyć.
Teraz, jak teraz z tulipanami, jak teraz z narcyzami, żonkilami, które w tej chwili będą, bo tulipany już kwitną i jeszcze będą kwitły. Narcyzy już pewnie przekwitają, większość waszych narcyzów, chociaż są odmiany jeszcze takie majowe. No tam nie można ściąć do samej ziemi. Trzeba zostawić trochę liści.
Tylko ogławiamy.
Trochę liści, trochę liści, żeby właśnie ładowały energię w cebulki. Podobnie z mieczykami, które ty mówiłaś, teraz będziemy sadzić. No te na kwiat cięty, te, które zetniemy, no trzeba zostawić tam kilka, trzy, cztery listki.
Koniecznie. To samo z liliami.
To samo z liliami mieczyków, te liście, żeby one zgromadziły zapasy do tych swoich cebulek pod ziemią na przyszły rok, żebyśmy mieli także znowu piękne mieczyki.
Ja akurat nie uprawiam kany, ale kanę również można teraz już, można podpędzić również w donicach i po 15 wysadzać. Także jeżeli chodzi o, no taki, ja tak myślę o moim ogrodzie ozdobnym wzgorzałem, no to teraz naprawdę akurat, no ogród angielski
w tej
tak
chwili można bardzo
wypełnia.
Wiele, Katarzyno, wysiewać wiele roślin jednorocznych. Śmiało.
No teraz to już nawet można wprost rzutowo, jakieś kosmosy,
rzutowo
jakieś
do gruntu,
maczki.
Bezpośrednio do gruntu.
Czarnuszka, pięknie.
Nagietki, o kosmosach mówiłaś, tak? Nagietki można, tak?
Wszelkiego
rodzaju
rośliny.
Maki można wysiewać także w tej chwili rzutowo, nie ma też problemu, fajne są.
Tak, i zadbajcie o to, żeby mieć w swoim ogrodzie kwiatowym rośliny różne, czyli wieloletnie, byliny, właśnie cebulowe, jednoroczne i dzięki temu będzie on naprawdę zawsze pełen. Pełen różnych form, kolorów. Na przykład u nas teraz w ogrodzie, możecie zobaczyć na moim najnowszym wpisie na blogu, jest dużo zdjęć z ogrodu tego angielskiego naszego. On jest, no prawie, że ziemi już nie widać, a te wszystkie dziury, które są ziemi, one zaraz będą właśnie wypełnione daliami i roślinami jednorocznymi, które już są gotowe, ale już zaczynają pięknie kwitnąć tulipany. Mamy tam dużo, dużo różnych tulipanów i już ogromne pióropusze mają ostróżki i łubiny, więc to już jest jakaś ozdoba. Piękne pióropusze niedługo będą miały piwonie, a to będą pióropusze nie zielone, a purpurowe, więc to będzie dodawało już innego koloru, już innej głębi tym obrazom, tak, które się teraz malują w ogrodzie.
A pierwszą piwonię masz taką purpurową, która ci kwitnie, tak?
To znaczy liście, wiesz, purpurowe są, które wychodzą z ziemi.
A,
liście, te pióropusze liści.
A ja mam odmianę bardzo zieloną jedną.
I też zielone liście.
Która ma zieloniutkie liście, to jest niesamowite, ale ma za to kwiatostany, te płatki są purpurowe właśnie, rozumiesz, takie
pięknie,
ale takie grube, pełne purpurowe,
kwiaty.
A te czerwone mam, to mam białe, z kolei kwitną na biało, kwitnące na biało, ale są rzeczywiście w tej chwili takie łodygi wysokie, purpurowe.
I one są też
mocne.
Bardzo ozdobne, a wyobraźcie sobie
piękne
na przykład skomponować
są.
Na rabacie ozdobnej takie łodygi purpurowe, na przykład z takimi mocno niebieskimi hiacyntami, jak ja mam u siebie wzgorzałem w donicach. No przecież to pięknie będzie wyglądało, piękny kolor. I teraz bardzo pięknie takie poduchy mają przywrotniki okroklapowe i na przykład kocimiętki. Naprawdę, ja sobie nie wyobrażam.
Kocimiętki już ruszyły śmiało. Już
tak, gdzie my tam jeszcze coś wbijemy na tym żywopłocie?
A
na
to
tym
u ciebie
ogrodzie.
W Anglii tam z dwa tygodnie wcześniej.
Nie
widzę.
W Anglii. Ja mówię cały czas o zgorzałym, ja o Anglii w ogóle nie mówię, bo Anglia jest faktycznie
nie
o tej
mówisz,
porze.
Mówiłeś przed chwilą, że w Anglii.
W ogrodzie angielskim wzgorzałem.
A w ogrodzie angielskim wzgorzałem.
Tak, słuchajcie, tutaj w Anglii naprawdę o tej porze roku to się bardzo, bardzo mocno widzi, ale wydaje mi się, że zaczniecie nas za chwileczkę nadganiać, bo o tej porze roku właśnie jakim jest kwiecień, w miesiącu kwietniu widać największą taką różnicę. Tutaj w Anglii jest troszkę jednak to szybciej i więcej, ale chciałam jeszcze powiedzieć, jak jestem przy moim ogrodzie angielskim wzgorzałem, to chciałam wam powiedzieć po pierwsze, że zgorzałe oczywiście w maju niestety, ale jest zamknięte, tak na marginesie nasz ogród. Mam nadzieję, że
pokazowy,
może w czerwcu,
ogród
tak.
Pokazowy zamknięty.
No niestety, bardzo żałujemy, ale no trzeba. Póki trzeba, to trzeba, ale potem będziemy pierwsi, żeby otworzyć, nie martwcie się. Ale chciałam powiedzieć również o żywopłotach. Słuchajcie, na razie, bo myślę o moim żywopłocie, który jest dookoła tego ogrodu mojego angielskiego, na przykład tym żywopłocie grabowym. Słuchajcie, nie spieszcie się, bo też miałam kilka takich pytań, czy już przycinać. Nie spieszcie się z przycinaniem tych żywopłotów, a szczególnie z takiego powodu, że teraz ptaki cały czas mają lęgi.
Tak, zdecydowanie.
Cały czas jest pełno małych ptaszków, dzieciątek w tych żywopłotach. One ich potrzebują naprawdę do lata. Nie martwcie
nie, kochani,
się tymi żywopłotami.
Nie, kochani, nie tnijcie, proszę was, nie tnijcie w tym okresie żywopłotów. Nawet jeśli macie żywopłoty, stój. Wstrzymajcie się, nie tnijcie tych żywopłotów także tujowych, dlatego że tam różnego rodzaju, nie wiem, kos mogą mieć gniazda, bo one kochają w takich iglakach właśnie schować się. Tak, także nie, żadnego, broń Boże, cięcia w tej chwili żywopłotów. Zaczekajcie, niech pisklęta odrosną, niech odlecą i wówczas będziecie mogli się zastanowić. I jeżeli już musicie przyciąć, bo coś się stało takiego, że rzeczywiście przejrzyjcie dokładnie, czy nie trafił się tam jakiś ptaszek, który postanowił uwić gniazdko, czy nie ma tam jakiegoś kochanego rudzika, który plecie tam swoje te gałązki dla swoich jajeczek i swoich następców. I jeżeli już koniecznie chcecie przyciąć, to może tak połowę tylko żywopłotu, a połowę niech się wiją.
Nie, w ogóle nic nie przycinajcie, przycinajcie sobie w domu sałatkę na obiad. Nic nie przycinajmy w ogóle w ogrodzie w maju, nie?
Ja bym nie przycinał, znaczy w tym sensie bardzo, bardzo ostrożnie, jeśli ktoś już naprawdę, no wiesz, może się zdarzyć jakiś przypadek, że ktoś bardzo musi, ale niech dokładnie zobaczy. A może wtedy ręcznie bardziej przycinać, bo ręcznie być może mniej się coś przytrafi, no... Ostrożnie.
Teraz też w maju, zresztą w kwietniu może też już to było, ale teraz w maju będzie również taki czas, kiedy zauważycie w swoim ogrodzie więcej życia, takiego naturalnego, czego bardzo wam życzę. Na pewno będzie was to bardzo denerwowało, ponieważ będziecie mieli na pewno jakieś mszyce, jakieś mączliki, jakieś takie rzeczy, które będą atakowały wasze rośliny, również ślimaki. No nie wiem, ja u siebie tutaj w angielskim ogrodzie, prawdziwym w Anglii, mam po prostu wszystko. Wy to powiecie, a ja to mam. Także to jest masakra. W ogrodzie wzgorzałym jest po prostu raj na ziemi. Tam prawie, że w ogóle nie ma żadnych problemów, oprócz naszego psa, który kopie wszędzie. Słuchajcie, trzeba bardzo uważać, bo te wasze piękne, wychuchane, wycałowane sadzonki kwiatów czy warzyw, które pójdą do ogrodu, musicie je okrywać. Znaczy, jeżeli macie problem na przykład z jakimiś... ja na przykład mam problem chociażby z grzywaczami, czy z gołębiami, które
ptakami,
naprawdę...
Gołębiami.
Z ptakami, tak. Także bardzo uważajcie, dlatego ja mam wszystko okryte. Ale pamiętajcie, błagam, że tak jak mówiliśmy z Jackiem kilka audycji wcześniej, im więcej będziecie mieli różnorodności w ogrodzie, czyli tutaj kawałek zarośnięty, tutaj coś tam, tutaj pełno kwiatów, pozwólcie niektórym warzywom kwitnąć, tutaj rozczochrane krzewy, tutaj przycięte krzewy, drzewa stare, nie wywalajcie z ogrodu starych, przewróconych kawałków drewna, niech sobie leży, niech sobie tam mieszkają jakieś żyjątka. Pamiętajcie, że te wszystkie żyjątka będą wchrzaniać wasze mszyce, naprawdę, po prostu będą je zżerać. Te wszystkie takie osowate, tak? Osowate, które latają. Moje dziecko od razu osa, osa. Ja mu tłumaczę. Osa. Żadna osa, tylko coś podobnego do osy. Bardzo pożyteczne. One jedzą ogromne ilości
bzygi, tak?
Mszycy. Tak. Mhm. To wszystko. Biedronki oczywiście. Słuchajcie, to wszystko jest wam potrzebne. Małe zwierzątka. Ptaków masa. Dzięki temu będziecie mieli biologiczną kontrolę nad tym życiem, które tak naprawdę w ogrodzie wam bardzo przeszkadza, które zjada wasze rośliny. Także jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości jeszcze, to żadnych chemicznych nawozów, żadnych chemicznych oprysków. Najwyżej, tak jak już mi tu wcześniej radził dr Jacek Naliwajek, melisa. I żeby się wyluzować.
Ale to melisa dla ciebie, nie dla roślin.
No ale dla wszystkich, żeby się wyluzować.
A dla wszystkich naszych słuchaczy.
Tak, żeby się nie stresować mszycą.
No to dobrze, no ja ci doradziłem, bo wiesz, no melisa to można łatwo uprawiać. Fajne.
Legalnie, chociaż jeszcze...
Słuchaj, musimy zrobić ogród ziołowy, Katarzyno.
No tak, musimy...
Odcinek o ogrodzie ziołowym, skoro tak o melisie mówisz, to koniecznie. To jest maj w ogrodzie ekologicznym. W zasadzie to można by powiedzieć tak, że marzec wydawał się być miesiącem, w którym jest bardzo dużo pracy. Potem mówiliśmy kwiecień, to jest ten miesiąc, w którym jest pełno roboty w tym ogrodzie. Ale wydaje mi się, że maj to jest ostatni miesiąc, w którym jest tak dużo pracy, ale rzeczywiście dużo pracy, bo potem czerwiec, lipiec, sierpień, zobaczcie, to już jest mniej.
Tak, to już się siedzi z ginem i tonikiem w ręku i się patrzy
spija,
na plony.
To już się spija efekty tej pracy, którą wykonaliśmy w marcu, kwietniu i w maju. To jest ostatni miesiąc tak bardzo intensywnej pracy, która da wam radość na kolejne 3, 4, a czasami i 5 miesięcy. No, pod koniec września już trzeba
tak,
na nowo.
Ale to jest
robić,
właśnie
tak?
ważne,
ale,
że tak jak mówisz.
Ale to
żeby
są te 3 miesiące,
się,
na które
tak.
zapracujecie potem, żeby fajnie spędzić wakacje. Nie wiadomo, jak w tym roku będzie z wakacjami. Być może będziecie musieli spędzić te wakacje w swoich ogrodach, tak? Albo a warto wtedy.
I bardzo dobrze. To jest dobra strona.
Wypielęgnowane,
to jest dobra strona
wychuchane, wydmuchane
więzienia.
I w ogóle.
Oczywiście, ja myślę, że bardzo dużo z nas na pewno zmieni swoje życie. Nawet ja widzę, moje życie będzie całkowicie zmienione. Priorytety są zupełnie inne. Nie tylko dlatego, że tak chcę, ale po prostu muszę. W związku z tym ci z was i z nas, którzy mają ogrody, to powinniśmy się czuć największymi szczęściarzami na świecie.
To prawda, że można wyjść po prostu w każdej chwili do ogrodu i zetknąć się z naturą. Ty mówisz, że zmieni się nasze życie i nasze podejście. Ja mam nadzieję, że tak. Wiesz, już dostrzegam taką rzecz. Ostatnio oglądałem tutaj w Gdańsku konferencję prasową władz miasta, które odnosząc się do kwestii suszy, ja odsyłam wszystkich do odcinka naszej rozmowy, naszego podcastu poświęconego podlewaniu i takiemu jak gdyby przeciwdziałaniu aktywnego suszy. No, władze tutaj Gdańska rozpoczęły taką kampanię, żeby zbierać deszczówkę, żeby zbierać to, co spływa z naszych dachów, żeby to nie szło, nie wiem, do kanalizacji burzowej, żeby próbować tę małą retencję i te zbieranie wody zaczynać od nas samych, od naszych, nie wiem, dachów domów, dachów szklarni na przykład, bo szklarnie też mają dachy i też mają rynienki i też
oj,
na
oczywiście.
Końcu rynienki można podstawić beczułeczkę tak. czy wiadereczko, gdzie można zbierać deszczówkę. Niech to się nie marnuje. Jak widzę, że coś takiego się dzieje, wiesz, gdzieś tam w samorządzie, tak, to znaczy, że coś się zmienia, że pęka, że idzie w kierunku właśnie takiego myślenia ekologicznego, w tym kierunku, o którym ty mówisz, nie używania chemii, nie używania nawozów sztucznych, poszanowania i bioróżnorodności i tego, żeby zostawić te butwiejące, próchniejące kawałki drewna i żeby zostawiać chwasty, tak jak ja, traktować na przykład pokrzywę jako roślinę ozdobną w pewnym, nie wiem, tam kącie czy w pewnym kawałku ogrodu, żeby to wszystko ze sobą współgrało, żeby to życie było dopełnione, a nie tylko monokultura, a nie tylko nie wiem, cały zagon marchwi wysiany, tak? No bo to fajnie wygląda, tylko po co nam to?
Bo ktoś może chce być pomarańczowy. Tyle no, tego zjeść.
Znaczy, jeżeli ktoś potrzebuje dla dziecka na przykład na sok, okej, zgoda, tak? To pod tym względem bardzo proszę, to tak. Ale to właśnie mieszajmy, cuda wtedy.
To znaczy różnorodność jest bardzo ważna, o czym mówisz, Jacku. Dziecko nas nie potrzebuje tylko soku z marchwi, ale soku z różnych warzyw. I to jest właśnie to, co ratuje nasze człowieczeństwo od tego, że my jeszcze w ogóle chyba jesteśmy, bo mieszkamy, żyjemy w tak zanieczyszczonym środowisku i świecie, ale mamy tak ogromną różnorodność jedzenia, dzięki temu, że mamy taką globalizację, co akurat jest tą dobrą rzeczą, jeżeli chodzi o to, bo może mamy dostęp do różnych rodzajów jedzenia, które mają oczywiście różne składniki. Dzięki temu, w porównaniu z tym, co na przykład moja prababcia mogła jeść w ciągu roku, na pewno moja dieta jest o wiele, no zależy, która moja babcia, tamta wschodnia, to pewnie jadła kawior, ale ta moja babcia,
wow.
która pochodzi z Sandomierza, to raczej pewnie kartoszku. Chociaż moja babcia z Sandomierza miała dom, miała krowę, miała pole, moja babcia wszystko miała. Ludzie, słuchajcie, na wsi w Polsce o wiele lepsze życie mieli niż ci ludzie podczas industrialnej rewolucji w Anglii. Dlatego Anglicy mają takie jedzenie beznadziejne, ja już to wiem.
Ja wiem, a ciasto mają jakie, wiesz? Jak ja oglądam nawet Jimmy Oliwiera, jak widzę te ciasta, fuj, jak można w ogóle zmielić herbatniki i z tego robić ciasto? Ja się po prostu dziwię, ci Anglicy są przedziwni. Okej, okay, ale powiedziałaś o Sandomierzu. Boże, ja dzisiaj z kojarzeniami lecę. Powiedziałaś o Sandomierzu, a Sandomierz mi się kojarzy
nie z krówką, nie tam z jakimś kawałkiem zagonu, a z wielkimi sadami, tak, z drzewami owocowymi. To, a myśmy o tym w ogóle nie powiedzieli, a maj to przecież ten miesiąc, w którym kwitną, no już w tej chwili kwitną przecież śliwy, kwitną czereśnie, kwitną grusze już tak. W tej chwili. Za chwilę będą kwitnąć jabłonie i te jabłonie ozdobne i te jabłonie jadalne, tak? Więc pełno kwitnących. Tak. U mnie już kwitnie agrest. Porzeczka już zaczyna kwitnąć, więc to jest także ten okres, w którym będą kwitły wszystkie rośliny owocowe, jagodniki i sady. W sadach zostawcie, jeśli możecie, mniszka, niech on zakwitnie.
Z mniszka niech trzeba robić z kwiatków, trzeba robić miodek mniszkowy.
Miodek mniszkowy trzeba robić koniecznie. O, Kasiu, ty się przygotuj, że trzeba będzie, bo jedna ze słuchaczek nas prosiła, żebyś powtórzyła i przygotowała, wiesz co?
Tak, na pewno zrobimy to, bo to jest bardzo ważna część
mniszek,
mojego życia.
Nie, mniszek.
Nie, bezczarny zapewne.
Syrop tak. Z bzu czarnego, z kwiatów bzu
z kwiatów,
czarnego.
Z kwiatów, tak, na pewno. Och, to jest. Ale słuchajcie, słuchajcie, rabarbar jest. Ja robię już teraz kompot, robię pudingi z rabarbarem. Rabarbar
ciasto
to jest też smak lata, słuchajcie. Jeżeli macie rabarbar, to jest coś cudnego. Uprawiajcie.
Dobrze, wracając do jednak do kwiatów, tych rosnących, kwiatów, Boże, rosnących, co ja wygaduję, do sadów i do jagodników. One w tej chwili będą kwitły i bardzo nie chcielibyśmy, żeby przyszły silne przymrozki, które będą mroziły nam te kwiaty. Truskawki będą kwitły i tu uważajcie, bo są wcześniejsze odmiany. Wiele osób uprawia truskawki, te wcześniejsze odmiany i bardzo fajnie, ale z nimi tak samo postępujcie jak z roślinami wrażliwymi na przymrozki. Bardzo was proszę. To znaczy na noc, jeżeli będą zapowiadane przymrozki, okrywajcie te truskawki agrowłókniną.
Agrowłókniną, tak.
Koniecznie, dlatego że potem okaże się, że te bardzo wczesne truskawki, odmiany truskawek mają takie czarne oczka. Rozchylają się kwiatki, a one nie mają żółtych oczek, jak to takich żółto-zielonych oczek, jak to zwykle truskawki, tylko mają czarne oczko. To znaczy, że zostały przemrożone i mają piękne kwiatki, mają pełne piękne płatki, piękne białe płatki, ale oczko czarne. Nie będzie z tego truskawki, bo zostały właśnie zmrożone jakimś nocnym przymrozkiem. Te wczesne odmiany musicie chronić agrowłókniną koniecznie.
Tak jest. Tak jest. A jak jesteśmy przy kwitnących drzewkach i krzewach, to ja bym chciała wam jeszcze zachęcić, w związku z tym, że w Polsce szkółki są otwarte, bo w Anglii to nie ma tak dobrze, w Anglii jest wszystko zamknięte i nadal nie ma mąki w niektórych miejscach, chciałam zaznaczyć. Słuchajcie, teraz jest
mąka,
dobry
jest
czas.
Jest mąka.
U was
mój
jest
syn
wszystko.
Mówi, że sprzedają u was
na lewo,
w pizzerię. Nie na czarno. Pizzerie sprzedają mąkę i co? I piekarnie sprzedają mąkę, bo wy w Wielkiej Brytanii nie potraficie pakować na kilogramy. Macie tylko wielkie, nie wiem ile tam, funtowe czy jakieś tam worki olbrzymie.
10-funtowe, tak.
I nie macie w ogóle umiejętności popakowania w kilogramowe torebeczki papierowe jak u nas.
Ale no dlatego, bo Anglicy nic nie robią, tylko robią tak, jak mówisz, ciasto. Jamie Oliver robi kurka z herbatników.
Z herbatników, no. Zmielonych w malaksarze czy w czymś. Po prostu okropne to już.
Dobra, słuchajcie, wracając do tych drzewek teraz kwitnących, to jest bardzo ważne, ponieważ wasz ogród może być o wiele bardziej ozdobny wiosną, jeżeli nie będziecie sadzić zimozielonych, jakiś kurczę tuj, tylko właśnie kwitnących na wiosnę pięknych drzewek ozdobnych, a potem na jesień owocujących. I teraz jest bardzo dobry moment. Jeżeli nie macie pomysłu, jeżeli nie macie inspiracji, nic prostszego. Jedziecie do szkółki, na przykład szkółka w Garczu, tam ogromne hektary można sobie chodzić, zobaczyć, bo w tych mniejszych szkółkach może nie będzie tak dużo drzewek i krzewów, chociaż są, wszystko jest u nas. Ale idźcie zobaczyć, co teraz kwitnie, jak pięknie wyglądają. Jest tyle odmian różnych ozdobnych jabłonek, tych jabłonek krajskich. są i o takich listkach, i o kwiatkach różowych, i o jasnych, o białych, i potem mają owocki żółte, niektóre mają czerwone, niektóre mają różowe. Słuchajcie, tego jest taki wybór i one teraz właśnie kwitną. Świdośliwy już przekwitły pewnie, ja myślę, chociaż
nie,
u mnie jeszcze wzgorzały, kwitną.
Nie, świdośliwy, wiesz co, u mnie rozkwitły przed tygodniem, więc jeszcze będą,
kwitły. Także idźcie teraz do szkółek i zobaczcie, jak pięknie niektóre takie proste, zwykłe, rodzime krzewy kwitną. Właśnie świdośliwy. Śliwa wiśniowa, jak pięknie wygląda. Te jabłonki rajskie.
Już przekwitła.
I również niedługo będą kwitły, zaczynają kwitnąć już, no jeszcze nie, ale zaczną zaraz kwitnąć jarzębiny.
Kaliny? A, jarzębiny.
Jarzębiny. Ile różnych jarzębin z jakimi pięknymi kwiatami. I teraz najlepiej jest zobaczyć, podglądnąć po prostu w szkółkach, czy nawet w Gdańsku jest bardzo dużo miejsc, gdzie rosną piękne jabłonki rajskie. Podglądnijcie sobie, co wam się podoba, nawet zróbcie zdjęcie, potem pojedźcie do szkółki, pokażcie, czy mają to na stanie. Naprawdę, to jest fajny czas, żeby o tej porze roku sadzić rośliny, które właśnie kwitną. My z Aliną zamierzamy się w tym roku zrobić napad, to znaczy ja to będę musiała zrobić napad wirtualny, a Alina fizyczny, na szkółkę w Garczu, bo chcemy kupić wisterię.
Oh.
I chcemy kupić wisterię, w związku z tym, że chcemy kupić wisterię, to musimy ją kupić w momencie, kiedy ona kwitnie, tak? Bo wisterię się kupuje wtedy, kiedy ona kwitnie, żeby zobaczyć, co to są za kwiaty i czy faktycznie ta roślina jest w stanie wyprodukować w ogóle kwiaty. A w związku z tym, słuchajcie, że bardzo dużo takich roślin jak wisteria u nas w szkółkach sprzedaje się z tuneli, tak? Nawet jakieś szkółka, to oni nie trzymają tego na zewnątrz, tylko w tunelu. W związku z tym myśmy w zeszłym roku pojechały i mogłyśmy już zapomnieć, ponieważ o normalnej porze
już
dawno była przekwitnięta. W związku z tym umówiłyśmy się z Anią z Garcza właśnie, że pojedziemy tam, no Alina będzie musiała pojechać sama, teraz prawdopodobnie one zaczną już kwitnąć na początku maja, skoro są w tunelach. Pomyślcie o tym, jeżeli chcecie sobie kupić jakąś super wyfikaną roślinę kwitnącą, krzew, bo bylinę to tam zazwyczaj tak kwitną, ale czy krzew, czy drzewko, to kupcie ją w tym stanie takim najpiękniejszym, kiedy właśnie albo ma te kwiaty, na które tak strasznie wam zależy, no chyba, że krzewy też później jesienią, jak one będą miały owoce, to też jest dobry moment, ale na przykład wisteria, czyli glicynia, złotokap teraz.
Mm-hmm. I także w ten miesiąc, maj, jest tym miesiącem, w którym zbieracie owoce swojej pracy jesiennej. To znaczy te wszystkie rośliny cebulowe, które sadziliście z takim trudem, czy poprzedniej jesieni, czy jeszcze wcześniej 2 lata, 3 lata, 4 lata temu, w tej chwili wam pięknie darzy. Tulipany, od botanicznych po te wielkokwiatowe, narcyzy, ale przede wszystkim to, co w maju będzie pięknie zdobiło wszelkie rabaty bylinowe, czosnki już zaczynają pękać, w sensie pąki kwiatowe zaczynają pękać, już są wysoko, już za chwilę będą zdobiły rabaty bylinowe, zanim te wszystkie byliny wystartują, bo Kasia tak pięknie mówiła, o już wszystko startuje, już prawie nie widać.
No wiecie,
nie,
nasz ogród angielski wzgorzałem jest otoczony żywopłotem
jest
w ogóle o wiele cieplej. Tak.
Ja
każdy
wiem,
sam może posadzić żywopłot, proszę bardzo.
Ale u mnie nie ma czegoś takiego, wiesz, w niektórych miejscach, pomimo, że jest żywopłot. I u mnie jeszcze u mnie tak nie wystartowało.
Alina z czapką do włosów podgrzewa wszystko.
No, dokładnie. Więc teraz czosnki będą zdobiły te rabaty bylinowe. To będzie przecudny widok.
Czosnek szczypiorek, prawda? Ten czosnek szczypiorek. Nie wypowiem nazwy łacińskiej. Allium taka nazwa łacińska, ale to jest jedyna nazwa chyba, której nie potrafię wymówić, bo znam nazwy łacińskie. Nie myślę sobie, że jestem jakimś ściemniaczem, ale tej po prostu nie nauczę się nigdy. Dobrze, ja bym chciała, na koniec, bo chyba będziemy niedługo kończyć już.
Tak?
Ja bym chciała zostawić was z jedną rośliną, moją ulubioną rośliną, która po angielsku wręcz nazywa się Mayflower. I wcale to nie jest kwiat, tylko to jest drzewko, drzewo. I to jest moje ulubione drzewo. I to jest głuk jednoszyjkowy, z którego mam żywopłot przed domem wzgorzałem i który tutaj w Anglii jest właściwie, składa się z niego właściwie każdy żywopłot taki naturalny. Głuk jednoszyjkowy będzie teraz pięknie kwitł na biało, bo to jest ten głuk, nie ten taki, który w Polsce wszędzie rośnie, ten pośredni Paul Scarlet, nie ten taki różowy, z którego robią pompony w kosierzenie.
Ty mówisz o głogu naturalnym, który po prostu rośnie
kwiat,
po polach, po polanach, po lasach. Taki, o takim głogu mówisz.
Tak, to białym jest najpiękniejszy głóg, ma białe kwiaty, potem ma czerwone owoce, ma również ciernie, trudno, niektórzy muszą drapać. Słuchajcie, ale to jest niesamowicie piękna roślina, o pięknym pokroju, piękne kwiaty, piękne owoce, bardzo, bardzo pożyteczna dla małych zwierząt, dla ptaków, dla owadów. Jeżeli macie wystarczająco duży ogród, w którym możecie posadzić małe drzewko, to naprawdę polecam normalny, zwykły głóg jednoszyjkowy. I powiem wam, że czasami nawet go nie można znaleźć w szkółkach, bo on jest tak pospolity, tak zwyczajny, że rzadko można go, taką normalną roślinę kupić. Także zastanówcie się czasami, jeżeli będziecie mogli już wychodzić z domów dalej, gdzieś pojechać właśnie, czy na wieś, czy na jakieś pola, po prostu sobie pospacerować. Zastanówcie się nad tymi takimi prostymi roślinami. One są najpiękniejsze i najbardziej pożyteczne. I najbardziej zdrowe.
To ja polecam wam, przyjrzyjcie się jarzębinom. To są piękne, piękne drzewka, piękne rośliny. Ja mam jedną taką jarzębinę, którą kupiłem sobie i posadziłem na rabacie, bo w pewnym miejscu brakowało mi czegoś, jakiegoś wypełniacza.
A jaka to jarzębina?
I teraz chciałem zrobić formę krzaczastą, taką wielopienną tej jarzębiny i mi się udało i będzie forma wielopienna jarzębina, a z tego co przyciąłem, posadzonkowałem i wszystkie się sadzonki przyjęły. I
a
będę
co to
miał
za jarzębina, Jacku?
Wiele
proszę mi to
jarzębin, wiele, będę miał wiele jarzębin wkrótce. A co, masz ochotę na jarzębinę? Bo ja mam dla ciebie czarny
bez. Ale co to za jarzębina? Ja wszystko biorę.
Pospolita.
Czyli
najpospolitsza,
tak,
żadna odmianowa.
Sorbus
normalna
aucuparia.
Pospolita. Tak, normalna. Jarząb pospolity. Normalny tak zwany, nie? Żadna odmiana. Po prostu
super.
Wiesz, przyciąłem i zrobiłem z tego formę taką wielopienną. Przyjęła się, elegancko rozrosła się i przycinałem tak, że jak gdyby jeszcze poszerzając, wykorzystałem te sadzoneczki, więc mam dużo. Więc mam dla ciebie i czarny bez, moja droga, tylko przejdź do tej Polski. I mam dla ciebie czarną porzeczkę. I mam dla ciebie porzeczkę. I mogę mieć dla ciebie jarzębinę, jak przyjedziesz.
Ale nie mogę przyjechać, bo na razie nie puszczają. I powiedzieli mi, że może nawet do połowy czerwca nie puszczą.
No i co? No i co? I koniec świata po prostu.
No także naprawdę zapraszam, słuchajcie, oglądajcie filmiki, jak za mną tęsknicie, słuchajcie naszych podcastów, na bloga też teraz, tak jak mówię, coś wrzuciłam, ale mam nadzieję, że no do lata to już będę mogła dojechać do tego mojego zgorzałego, bo już też bardzo, bardzo tęsknię, powiem szczerze.
My też tęsknimy za naszymi słuchaczami, za tymi spotkaniami w ogrodzie na dniach otwartych, bo to były fajne spotkania. Bardzo czekamy
jeszcze
na
będą.
Was. Może się uda w czerwcu, że ogród Katarzyny Zgorzałem będzie dostępny, będzie otwarty i będziemy mogli witać Alinę z otwartymi rękami i mówić: o, super, że jesteście, super, że jesteś, fajnie, że się widzimy nareszcie. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, naturalnie o ogrodach. To co przed długim weekendem, długim, krótkim, bo to jest piątek, sobota, niedziela tylko, ale życzymy wam wszystkiego dobrego. Ciężko popracujcie w ogrodzie w tych dniach.
Tak, pięknej pogody i zero przymrozków. Do usłyszenia.
Oby. Do usłyszenia.